Wpływ samorządu na życie mieszkańców to temat, który Państwu w ten wieczór chcemy zaproponować. Zapraszamy też do udziału w rozmowach niedokończonych. W studiu Radio Maryja goście pan poseł Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan poseł jest kandydatem w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Gdańska. Drugim gościem jest pan Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Również kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Radomia. Pan Piotr Grzymowicz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prezydent Olsztyna i kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Olsztyna. I czwartym gościem jest pan Jan Dobrzyński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam państwa.
Pan Jan Dobrzyński był wojewodą podlaskim zarządów Prawa i Sprawiedliwości, był też senatorem siódmej kadencji. Obecnie kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Białegostoku. Pytanie, dlaczego panowie zdecydowali się startować w wyborach samorządowych? Właśnie i ubiegać się o fotel prezydenta, pan poseł Andrzej Jaworski.
Wiemy doskonale, że aby dobrze funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania, nie można tylko i wyłącznie skupiać się i narzekać na to, co dzieje się w Warszawie, w rządzie, ale trzeba dbać i trzeba postawić także na samorząd, który ma czasami decydującą rolę w tym, co jest dla nas najważniejsze w tej naszej małej ojczyźnie. W momencie, kiedy widzimy, że wiele rzeczy można poprawić, że można lepiej zarządzać, można lepiej wydawać publiczne środki, wiemy, że można stworzyć nowe miejsca pracy, zadbać o rodziny, zwłaszcza o młode rodziny z dziećmi, to rodzi się w nas naturalna potrzeba, aby wziąć odpowiedzialność za te miejsca, w których mieszkamy. I dlatego myślę, że tak jak tutaj siedzimy, wszyscy wystartowaliśmy, aby zmieniać nasze małe ojczyzny na lepsze. Dlatego ja zdecydowałem startować i ubiegać o prezydenturę miasta Gdańska, aby służyć swoją pomocą dla dobra wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych, którzy obecnie są u władzy. Jednocześnie chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim gdańszczanom, którzy oddali na mnie głos w pierwszej turze, którzy głosowali na listy Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym głosom podwoiliśmy liczbę radnych w Gdańsku. Dzięki tym głosom po raz pierwszy uzyskaliśmy najlepszy wynik w historii, jeżeli chodzi o Gdańsk, i dzięki właśnie gdańszczanom, którzy na mnie zagłosowali, po raz pierwszy w historii były komisje obwodowe, w których pokonałem Pawła Adamowicza. Za te wszystkie głosy dziękuję i proszę o udział w drugiej turze, o to, żeby państwo zmobilizowali się, żeby poszli, żeby oddali na mnie głos, ale także, żeby głosowali w drugiej turze na wszystkie te osoby, które są w opozycji do obecnej władzy.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Radomia, pan Andrzej Kosztowniak.
Witam serdecznie jeszcze raz. Ja swoją wypowiedź również pragnę rozpocząć od podziękowań za te wszystkie głosy, które zostały oddane nie tylko na mnie, ale również na radnych Prawa i Sprawiedliwości, a tak na dobrą sprawę to radnych, którzy wystartowali z list Prawa i Sprawiedliwości, a reprezentowali mnóstwo środowisk centroprawicowych, mnóstwo stowarzyszeń, które chciały wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością iść do wyborów. Tych radnych, którzy zostali docenieni, którzy zostali wyróżnieni, jest 14. Jest to dokładnie połowa składy całej Rady Miejskiej w Radomiu. Serdecznie za to dziękuję i też dziękuję za te wszystkie głosy, które zostały oddane na mnie. Bardzo proszę o to, abyśmy 30 poszli jeszcze raz do wyborów, bo wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej w telewizji. Potrzeba nam bardzo silnego, jasnego poparcia dla tego, aby w Polsce były dokonywane zmiany. Zmiany nie tylko na szczeblu samorządów, ale i również zmiany w obszarze parlamentu. A pytanie, dlaczego w wyborach samorządowych wzięliśmy udział, czy też bierzemy udział, jest chyba bardzo jasne i proste. Potrzebujemy, czujemy potrzebę działania dla dobra wspólnego. My w Radomiu przez dwie kadencje zmieniliśmy naprawdę bardzo wiele. Bardzo mocno pracowaliśmy na to, aby ukazać inny sposób postrzegania w ogóle władzy samorządowej, rozmawiając z ludźmi, dyskutując, bardzo często również się spierając, ale to ukazuje otwartość nas jako ludzi chcących współpracować z każdym. I to myślę, że powinno być również docenione. To zostało docenione tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma 14 z 28 mandatów. Radomie, w naszym mieście jest potrzebna dobra kontynuacja. W Radomiu jest potrzebny spokój. Radom nie potrzebuje ludzi, którzy startowali w wyborach, czy też startują w wyborach z pozycji parlamentu, a którzy tylko i wyłącznie wszczynali awantury. Radomiowi nie jest potrzebna awantura polityczna, Radomiowi jest potrzebna po prostu rzetelna praca, którą trudno powiedzieć, że gwarantujemy, ale ja myślę, że przez te 8 lat udowodniliśmy, że potrafimy bardzo dobrze pracować i mając to doświadczenie, które zdobyliśmy, na pewno możemy dać siebie jeszcze więcej. Chcemy pracować dla dobra wspólnego. Ja osobiście czuję się gospodarzem, a nie politykiem, bo bardzo często samorządowcy są porównywani do polityków. Jestem daleki od uprawiania polityki. Chcę być gospodarzem takim, jak byłem przez 8 lat i mam nadzieję, że przy przychylności wyborców, którzy poszli do wyborów, ludzi rozsądnych, chcących współpracy, ale też i ciężkiej pracy na rzecz naszego miasta, uda mi się po raz trzeci wygrać wybory prezydenckie.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.
Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja. Witam serdecznie Olsztynian. Nie chcemy, na pewno my jako mieszkańcy Olsztyna, powrotu do sytuacji sprzed 6, sprzed 4 lat. Nie chcemy, ażeby ta zła promocja naszego miasta dalej trwała. Stanąłem do wyborów, bo uważam, że to, co zrobiliśmy wspólnie z moimi współpracownikami przez ostatnie 4 lata, zasługuje na pewno na uznanie, zasługuje na kontynuację, a jednocześnie mogę gwarantować, że nasze przygotowanie pozwala dalej dynamicznie rozwijać nasze miasto Olsztyn. Nie może być tak, że kontrkandydaci, dzisiaj również ten jeden, który pozostał, po prostu opowiada, że będziemy dosłownie gruszki na wierzbie mieć, bo jest to nieprawda. Bo opowiada rzeczy, na które budżetu naszego na pewno nie stać. Bo opowiada rzeczy, o których niestety, ale nie ma pojęcia. W związku z tym proszę Państwa, żebyście poszli głosować, żebyście głosowali na to, co potrafię realizować, na to, co jednocześnie zaprezentowałem w swoim programie wyborczym. A więc kontynuacja szeroko rozumianego rozwoju miasta, zarówno infrastrukturalnego, jak i w budowie kapitału społecznego, a więc przede wszystkim rozwoju wiedzy, kompetencji naszych mieszkańców, realizacji programów związanych zarówno z opieką społeczną, zdrowiem, kulturą, sportem, związaną z szeroko rozumianym, zrównoważonym rozwojem naszego miasta. Nasze miasto zasługuje na to, ażeby być wolne od kolejnych złych promocji. Nasze miasto zasługuje na to, aby wartości moralne, które doskonale wiemy, są nam bardzo bliskie, pozostawały takimi, ażebyśmy my, mieszkańcy Olsztyna, mogli być dumni z naszego miasta, mogli być dumni z prezydenta, samorządu, który stanowi o naszej sile. W związku z tym zaapeluję do Państwa. Bardzo proszę, pójdźcie na wybory, zagłosujcie. To jest najważniejszy egzamin, jaki czeka nas 30 listopada. Zdajmy go na piątkę.
Bardzo dziękuję. Pan Jan Dobrzyński, wojewoda podlaski, zarządów PiS-u i senator siódmej kadencji.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze małe ojczyzny, jak również i dużą ojczyzną za nasz kraj. I powinniśmy brać czynny udział w życiu społecznym i politycznym. Moje życie te takie polityczne właśnie tak przebiegało od członkostwa w Solidarności, w zarządzie regionu, jak i również w organizacjach zakładowych, poprzez Porozumienie Centrum, Prawo i Sprawiedliwość, więc ten udział w moim przypadku w życiu politycznym, społecznym jest jak najbardziej naturalny. To właśnie koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali mi start w wyborach prezydenckich, uznając, że moja kandydatura będzie tą najlepszą. Prawo i Sprawiedliwość wygrało zdecydowanie w Radzie Miejskiej Białegostoku. Mamy 15 radnych na 28, więc to jest zdecydowana przewaga z zapasem głosów, więc naturalne byłoby, aby prezydent był z Prawa i Sprawiedliwości, gdyż tylko mając większość, zdecydowaną większość, można w sposób mądry i spokojny miastem zarządzać. Mamy dosyć kłótni, mamy dosyć sporów i ta harmonia przy mojej wygranej jest tutaj naturalna i na pewno damy sobie radę z tymi problemami, które pozostawi po nas Truskolaski z Platformą Obywatelską. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że decyzja moja nie wynika tylko z tej działalności społecznej i politycznej, ale miasto jest źle zarządzane i moja decyzja jest związana z tym, aby poprawić funkcjonowanie miasta, aby miasto było zarządzane w sposób mądry, w sposób taki w oparciu o społeczeństwo białostockie, abyśmy mogli być bliżej ludzi i wspólnie z nimi zarządzać miastem Białegostoku. Mamy bardzo duże bezrobocie, jedno z największych z miast wojewódzkich w naszym kraju. Mamy bardzo duże zadłużenie. Według prognozy prezydenta obecnego jest to kwota, która była podana w prognozie w roku ubiegłym, 801 milionów. Jestem przekonany, że zbliżymy się w tym roku do miliarda, bo te niektóre kwoty są ukrywane na okoliczność wyborów, więc prawdziwy ten dług, prawdziwe te obciążenie będzie podane dopiero pod koniec tego roku. Mamy też i zadłużone spółki miejskie, więc sytuacja jest zła. Mamy wynagrodzenie niskie o 12% w stosunku do kraju, a podatki mamy wysokie, więc tutaj musimy w sposób roztropny, mądry zarządzać, planując mądrze inwestycje, które są podane w naszym programie, aby miasto mogło spokojnie, w sposób harmonijny funkcjonować i jestem przekonany, że osiągniemy swój założony cel. Pragnę, korzystając z okazji, wszystkim serdecznie podziękować białostoczanom, którzy na nas i na mnie głosowali, jak również tutaj idąc tropem, czy też tym, o czym mówili moi koledzy, namawiam do głosowania, bo frekwencja będzie niezwykle ważna, a te zamieszania związane z kryzysem w państwie, jeśli chodzi o wyniki wyborów i o tą sytuację w PKW, niech nas nie zrażają, nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się zmanipulować, róbmy wszystko, abyśmy poszli do głosowania i swoje cele osiągnęli. Ważną też kwestią jest pilnowanie głosowań mężów zaufania, czy też członków komisji. To jest niezwykle ważne, żebyśmy mogli na bieżąco przekazywać informacje z protokołów, żeby nas po raz kolejny nie próbowano jakoś zafałszować wynik wyborów, czy też w sposób niechlujny niekiedy liczyć te głosy.
Panowie już w tej pierwszej wypowiedzi mówili, co dobrego się dzieje, też poruszali kwestie problemów i pytanie, co jest najbardziej co jest najbardziej napięte w mieście, w którym ubiegacie się o urząd prezydenta. gdzie są najbardziej palące potrzeby, bo z pewnością, jeżeli żyjecie w konkretnej społeczności, spotykacie się z ludźmi, znacie ich, mieszkacie pośród nich, wielu z was, przynajmniej dwóch panów jest, pełnicie dziś urząd prezydenta, wiecie, na co można liczyć, i pytanie, jeżeli są problemy, jakie to są problemy w konkretnym mieście i jak planujecie je rozwiązać, bo to też w jakiś sposób, no, próbujecie, mówiąc o tym, przekonać tych, którzy mogą na was postawić głos, albo się wstrzymać od tego i postawić na kontrkandydata. Pan poseł Andrzej Jaworski.
Każde miasto ma swoją specyfikę, każde miasto ma swoje problemy, natomiast jak wygląda dzisiaj Gdańsk naprawdę, to trzeba zobaczyć, kiedy zacznie się chodzić po gdańskich ulicach. My znamy Gdańsk przede wszystkim z pięknych zdjęć Starówki, Nowego Miasta, ulicy Długiej, Długiego Targu. I kiedy idzie się tymi głównymi ulicami, tam gdzie chodzą turyści, to wszystko wygląda rzeczywiście bardzo fajnie, wspaniale, z tego jesteśmy dumni. Ale wystarczy wejść na gdańskie podwórka, tuż przy tych ulicach, i następuje totalne zaskoczenie, że to wszystko to tylko fasada. My mamy taką sytuację, że kilkaset metrów od gabinetu obecnego prezydenta są najbardziej biedne dzielnice, są najbardziej zaniedbane ulice, których nikt nie remontował od czasów II wojny światowej. Wystarczy podać dane, że w mieszkaniach komunalnych 30% mieszkań nie ma toalety, nie ma łazienki w mieszkaniu, że 40% tych mieszkań nie ma centralnego ogrzewania, że ilość zaniedbanych domów, które są zagrożone nawet niebezpieczeństwem, że mogą się zapaść, diametralnie wzrasta. I to wszystko w mieście, które od 16 lat jest rządzone przez obecnego prezydenta Pawła Adamowicza z Platformy Obywatelskiej. O tym się nie mówi. Olbrzymie pieniądze wydawane są na przybytki władzy, na swoiste pomniki, które są zupełnie niepotrzebne. My pytaliśmy gdańszczan, czy wybierają się odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności. Tutaj, żeby ta nazwa nikogo nie zmyliła, Solidarnością i z historią Solidarności to miejsce ma naprawdę niewiele wspólnego. Pytaliśmy się, czy osoby są zainteresowane, czy pójdą chociaż raz do Teatru Szekspirowskiego. I odpowiedzi wśród tych osób były takie, że się w ogóle tam nie wybierają. A na te inwestycje poszły setki milionów złotych, pieniędzy budżetowych, jak i pieniędzy unijnych, czyli też tych pieniędzy unijnych, które mogły być wykorzystane chociażby na odnowienie najbiedniejszych, najbardziej zaniedbanych dzielnic, jak Orunia, jak Stogi, jak Przeróbka, czy nawet takich dzielnic jak Wrzeszcz. I to gdańszczanie widzą i gdańszczanie się z tym nie zgadzają. Była oczywiście sytuacja taka, że wydawało się, że w Gdańsku nic się nie zmieni, że nie będzie drugiej tury wyborów i wiele osób do tych wyborów nie poszło. Mam nadzieję, że teraz, kiedy jednak nastąpił taki wzmożony wysiłek i przyrost wiary, że można zmienić Gdańsk, że właśnie te osoby, które najbardziej przez te ostatnie lata były krzywdzone, które nie miały nadziei na zmianę, że do tych wyborów pójdą i że Gdańsk zacznie dbać nie tylko o ludzi bogatych, ale zacznie dbać przede wszystkim o ludzi biednych, bo to tym biednym musimy dzisiaj pomóc, dlatego że likwidując te nierówności, powodujemy, że miasto zacznie w końcu żyć całym swoim jestestwem. My mamy możliwości, żeby na gruntach miejskich budować tanie mieszkania dla młodych małżeństw według specjalnego programu, który zaproponowałem. Mamy możliwości, aby pozyskiwać nowe miejsca pracy, pozyskiwać inwestorów, którzy znowu spowodują, że Gdańsk będzie miastem morskim, a dzięki temu nie tylko w Gdańsku będzie się żyło lepiej, ale także z Gdańskiem będą mogły kooperować firmy z całego kraju. I to będzie takie domino, które spowoduje, że rzeczywiście ten największy problem, jakim dzisiaj jest jednak nadzieja na polepszenie swojego losu, nadzieja na znalezienie miejsca pracy, nadzieja na to, że młodzi ludzie nie będą opuszczać naszych miast, tylko będą do naszych miast wracać, że ta nadzieja stanie się realna.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bolączki Radomia i pana pomysł.
Ja myślę, że największą bolączką nie tylko Radomia, tak jak tutaj już rozmawiamy od pewnego czasu, jest bezrobocie. I chciałbym się odnieść do tej sfery, która bez wątpienia nie jest czymś, co mógłbym powiedzieć, że jest największym moim sukcesem, ale też bardzo jasno chcę powiedzieć, że w ciągu tych dwóch kadencji, kiedy ja zostałem prezydentem, to bezrobocie spadło. Niemniej jednak w ogóle nie jestem z tego zadowolony i chciałbym, żeby to wybrzmiało w sposób bardzo jednoznaczny, bo oczekiwałbym i chciałbym, aby to bezrobocie było dużo niższe. Ale też odniosę się do mojego kontrkandydata z Platformy Obywatelskiej, który, szanowni państwo, obiecuje stworzenie 8000 miejsc pracy nowych w Radomiu. Na pytanie, w jaki sposób tego dokona, do dnia dzisiejszego nie usłyszeliśmy żadnej odpowiedzi, ale zanim mój kontrkandydat chciałby stworzyć te 8 miejsc pracy, ja bym oczekiwał, aby rozliczył się z tego, ile za czasów rządu Platformy Obywatelskiej w Radomiu zostało zlikwidowanych miejsc pracy wprost w instytucjach podległych administracji rządowej. W sposób bardzo otwarty zadałem to pytanie i zadaję to pytanie publicznie panu Witkowskiemu. Jeżeli chce tworzyć nowe miejsca pracy, to dlaczego zlikwidował, choćby, czy zlikwidowana została przez Platformę Obywatelską siedziba ruchu w Radomiu, dlaczego poczta, oddział Poczty Polskiej został przeniesiony do Warszawy, dlaczego służby skarbowe zostały przeniesione do Warszawy w części, dlaczego Wydział Gospodarczy w sądzie został przeniesiony z Radomia. Te wszystkie instytucje były wyprowadzane i zostały wyprowadzone przez Platformę Obywatelską w ciągu tych 7 lat rządów Platformy. Ponadto firmy, które są firmami, czy były niestety, bo chcielibyśmy, aby cały czas istniały, były firmami państwowymi. Myślę tutaj wprost o Techmatransie i łącznikach, które zatrudniały około 400 osób, które dzisiaj są tylko i wyłącznie już niestety historią miasta wielkoprzemysłowego, takim jakim kiedyś był Radom. Myślę, że trzeba zapytać tą osobę przede wszystkim o to, dlaczego w trakcie, kiedy jest parlamentarzystą dwie kadencje, te setki miejsc pracy, myślę, że realnie około 800, może 900 miejsc pracy zostało zlikwidowanych, a dzisiaj ta osoba obiecuje 8000 miejsc pracy. Należałoby też zapytać i rozliczyć jako jeden chyba z tych głównych elementów tak naprawdę sprawdzenia władzy. Z jednej strony mnie jako obecnego prezydenta, z tych wszystkich zobowiązań, które podjąłem w stosunku do mieszkańców naszego miasta, ale z drugiej strony trzeba by było zapytać również pana Witkowskiego o to, jakie złożył choćby w 2007 roku zobowiązania w stosunku do wyborców. Myślę tutaj o budowie linii kolejowej do Radomia z Warszawy, która miała być przeprowadzona do 2013 roku. Wiemy już, że do 2020 roku nie ma najmniejszych szans, żeby ona powstała. Pytanie pozostaje, dlaczego pan poseł Witkowski głosował choćby przeciwko lotnisku, które obiecywał, że będzie wspierał. Dlaczego obwodnica zachodnia miasta Radomia nie powstała, która miała powstać, o ile ja już pamiętam, chyba w 2009 roku i wiele jeszcze innych obietnic. Należałoby dzisiaj skupić uwagę przede wszystkim na dokonaniach takiej czy innej osoby i właściwej jej oceny. To, o co pytamy, czy o czym dyskutujemy wszyscy, i to się przewija w dyskusji która od tych, powiedzmy, kilku godzin trwa z naszym udziałem, a więc bezrobocie, to jest rzeczywiste pytanie o największy problem. Ponadto inne problemy, takie jakby choćby związane z polską edukacją, również radomską edukacją, problemy związane ze służbą zdrowia, czy Platforma Obywatelska. Myślę, że powinna się dzisiaj jasno określić, czy pójdzie w stronę pani poseł Sawickiej, która próbowała może w sposób mało wybredny, ale prywatyzować polską służbę zdrowia. Myślę, że ci ludzie się dzisiaj powinni opowiedzieć. Myślę, że ci ludzie również powinni odpowiedzieć, odnosząc się w swoich programach wyborczych, w tym również mój kontrkandydat, odnosząc się do choćby polityki w zakresie wspierania osób starszych. Jak wyglądał system wsparcia, czy to pieniędzy rządowych, czy samorządu szczebla wojewódzkiego właśnie dla tych osób. To wszystkie pytania, które powinny paść, które powinny być zadane nam, jako tym, którzy z jednej strony aspirują dzisiaj o bycie prezydentem jednego, drugiego czy trzeciego miasta, ale również naszym kontrkandydatom.
Panie prezydencie, pytanie do pana Piotra Grzymowicza. Bolączki Olsztyna i jak pan planuje je rozwiązać? Czyli jest taka jedna sprawa, dwie, trzy pana propozycje?
Tak, na pewno jest kilka spraw, które są w tej chwili na bieżąco przygotowywane i realizowane i zaraz do nich wrócę. Natomiast sytuacja nasza wyjściowa jest w miarę stabilna, bo po pierwsze bezrobocie spadło. Dzisiaj wynosi ono 6,9%, co nie oznacza, że jestem z tego zadowolony, że nie podejmuję wysiłków i na pewno w tym zakresie będą one bardzo daleko idące, ażeby powstawały nowe miejsca pracy, szczególnie w małych i średnich firmach, bo są inwestorzy, którzy w Olsztynie chcą inwestować. Z drugiej strony, jako miasto, jesteśmy z miast wojewódzkich najmniej zadłużeni. Jest to poziom 29,6% dług do dochodów, a więc mamy możliwości dalszego dynamicznego finansowania i realizowania różnych naszych projektów. Największe dzisiejsze te nasze problemy to są problemy komunikacyjne, które mieszkańcy dostrzegają na co dzień, za które mogę tylko przeprosić, bo skorzystaliśmy ze środków unijnych, realizujemy olbrzymi projekt modernizacji systemu transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna, warty prawie 500 milionów złotych. Brutto oczywiście, gdzie w dużej części VAT ponoszony na realizację tego przedsięwzięcia będzie odzyskany. Ale dzisiaj, żeby dokończyć, zrealizować ten projekt i rozliczyć go do końca 2015 roku, ze względu na wcześniejszą konieczność odstąpienia od umowy z nierzetelnym wykonawcą, jakim była firma hiszpańska, jest po prostu praktycznie realizowany na wszystkich frontach, na wszystkich odcinkach. Mieszkańcy odczuwają te utrudnienia, ja to doskonale rozumiem. Przepraszam, ale jednocześnie mówię, że na pewno to zrealizujemy. Za rok nasz projekt w całości zostanie zrealizowany. To nie tylko sam tramwaj, bo tramwaj to jest około 50% wartości wszystkich prac, bo to jest budowa 15 kilometrów dróg i modernizacji ulic, to jest budowa sieci sanitarnych, wodociągowych. To są naprawdę duże ilości kilometrów, to są wszystkie przyłącza wodociągowe i sanitarne. To jest bardzo inteligentny system sterowania ruchem, gdzie transport publiczny na wszystkich skrzyżowaniach będzie miał pierwszeństwo. To jest zakup 15 nowych
tramwajów. Będzie was na to stać?
Tak, to będzie nas stać, to realizujemy. Mamy finansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tak jak i wszystkie miasta, które korzystały, co prawda w inny sposób, wykorzystały te środki, bo to i Białystok, i Kielce, i Rzeszów, i Lublin. I to zrealizujemy. I mamy to w wieloletniej prognozie finansowej i jest to dla nas bezpieczne. Dużym, ogromnym wyzwaniem jest po prostu kwestia budowy kombinatu energetycznego. Niestety firma Michelin wymówiła nam 3 lata temu możliwość korzystania i dostarczania z ich elektrociepłowni ciepła dla miasta po roku 2017. Dzisiaj wynegocjowaliśmy, że ten termin zostanie przesunięty do czasu wybudowania naszego kombinatu energetycznego, gdzie prowadzimy postępowanie, gdzie już niebawem wybierzemy partnera. Chciałbym tu mieszkańców uspokoić. Nie ma żadnej prywatyzacji. Spółka celowa, która będzie realizowała ten projekt, będzie z udziałem większościowym gminy Olsztyn, a więc samorządu naszego, jak i Polskich Inwestycji Rozwojowych. Kapitał prywatny około 17-18%. My musimy ten projekt zrealizować, ponieważ ten projekt również zamyka nam system zagospodarowania odpadów komunalnych, który realizujemy wspólnie z 36 gminami gmin województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie w tym projekcie powstanie instalacja do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Doskonale wiemy, po 1 stycznia 2016 roku odpady, które mają określoną wartość energetyczną, w ten sposób będą musiały być utylizowane. I kolejny problem to oczywiście jest sprawa mieszkań komunalnych, ich standardu, ich stanu technicznego. Przygotowujemy w tej chwili tak zwany program niskiej emisji. Chcemy, ażeby gdy go uchwalimy, będzie to luty, kiedy będziemy mogli korzystać ze środków unijnych, wziąć się za remonty, modernizację w zakresie ocieplenia budynków, w zakresie wymiany instalacji grzewczych i wszystkich, które związane są z emisją CO2, bo z nią przecież musimy walczyć. I jestem przekonany, że znakomicie poprawi to standard naszych mieszkań. Oczywiście, tak jak tu obok kolega mówił, kwestia edukacji, bardzo ważna kwestia bezrobocia, rozwoju kultury, która naprawdę się rozwija. W ciągu ostatnich lat około 10% więcej przeznaczyliśmy na naszą kulturę, na wydarzenia, które w mieście organizujemy. I oczywiście pomocy socjalnej, społecznej, bo jednak duża część naszego społeczeństwa takiej pomocy wymaga. W tym zakresie jesteśmy aktywni, będziemy, bo najbiedniejsi wymagają tej opieki.
Dziękuję. Pan Jan Dobrzyński, pan jakie widzi, dostrzega problemy, realne problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? No i jeżeli chciałby pan, żeby panu zaufali, jak pan chce je rozwiązać?
U nas przede wszystkim bezrobocie, a więc pobudzenie rozwoju gospodarczego. Natomiast te kwestie, które już należałoby uporządkować, no to musimy policzyć przede wszystkim dług miasta i spółek, o którym wcześniej mówiłem. Chciałbym sprawdzić procedurę i sposób, w jaki sprzedano MPEC, bo też będziemy nad tym się zastanawiać, żeby można było to odzyskać. To był wielki błąd prezydenta Truskolskiego, rządzącego z Platformą i na pewno wcześniej czy później, myślę, że nawet w przyszłym roku dojdzie do wzrostu opłat za ciepło. Musimy zorientować się, jak wygląda realizacja inwestycji spalarni, która moim zdaniem była zbyt pochopnie, założono tą realizację zbyt pochopnie i nie wiem, czy ona była do końca policzona, bo to też nie wiadomo, jaka jest kwota końcowa. Musimy uporządkować sprawy ze stadionem. Pierwsza wersja to było 120-150 milionów. Dzisiaj to się zbliża i mówi się o kwocie, tak przynajmniej podają różnego rodzaju media, o kwocie 300 milionów złotych. Przypomnę, że o tych sprawach dosyć głośno było w Jamstoku, a szczególnie o sprzedaży MPEC-u, gdzie było referendum i w referendum 55 tysięcy osób się wypowiedziało negatywnie na temat sprzedaży, więc to są te takie kwestie, którymi trzeba szybko się zająć. Jeśli chodzi o propozycje, to w dziale bezrobocie w naszym programie mamy open space bezpłatny przez 2 lata, ulgi i preferencje w podatkach lokalnych. Tutaj mam na myśli podatek od nieruchomości i od gruntów dla prowadzących działalność gospodarczą i zwiększających zatrudnienie w Białymstoku. Pomoc we wnioskach do Urzędu Pracy o również fundusze europejskie. Chcielibyśmy udostępnić lokale z zasobów komunalnych dla firm zwiększających zatrudnienie. Oczywiście taką inwentaryzację wolnych lokali, których jest dużo, musimy przeprowadzić. Bardzo ważną kwestią są nowe technologie, bo na to będą w przyszłości środki unijne. Mądrze należy te środki wykorzystać na lata 2014-2020 na faktyczny rozwój innowacyjności. Musimy dążyć do powstrzymania dobrze wykształconych absolwentów naszych uczelni, bo jesteśmy jako Białystok miastem akademickim. Mamy bardzo wiele dobrych uczelni i powstrzymanie takiego wyjazdu masowego absolwentów do innych krajów, szczególnie na zachód, tutaj jest zadaniem dla prezydenta bardzo ważnym. Będziemy dążyć do pozyskania inwestycji opierających się na własnych badaniach i na własnych patentach. To jest bardzo ważne, aby te zdobycze naszych absolwentów, którzy wygrywają różne konkursy, nawet międzynarodowe, zostały spożytkowane w naszym mieście. Należy tworzyć oczywiście dogodne warunki inwestycyjne dla firm zmierzających budować centra badawcze i produkcyjne. Chcielibyśmy zabiegać o inwestorów, ale nie tylko handlowych, ale inwestorów, którzy tutaj by tworzyli miejsca pracy i tutaj by produkowali swoje produkcje. Tutaj produkcja jest bardzo ważna. Chcielibyśmy pomóc przedsiębiorcom, którzy tutaj inwestują, którzy są rodzimymi przedsiębiorstwami, którzy tutaj tworzą miejsca pracy, a więc opieka tutaj prezydenta jest przede wszystkim ważna. Sposób, w jaki może ich osłaniać i nimi się opiekować, jest naprawdę bardzo, bardzo wielki. Tutaj jest prezydent ma bardzo duże możliwości, a więc osłaniać prawnie mikro i małe przedsiębiorstwa białostockie. Bardzo często jest tak, że wygrywają potężne firmy, nawet międzynarodowe, jakieś przetargi i z góry zakładają, że dla tych ostatnich 5-6 takich drobnych, małych, białostockich przedsiębiorstw nie zapłacą albo nie wystarczy pieniędzy. Ci ludzie nie mają często środków finansowych na pójście do radcy prawnego, więc ten ciężar powinien być w gestii prezydenta, aby zapewnić taką osłonę, bo bardzo często jest tak, że tej porady prawnej, ona nie wymaga jakiegoś szczególnego, jakiejś umiejętności czy jakiegoś takiego zachodu, ale trzeba koniecznie o tym pamiętać, trzeba tym ludziom pomagać. Ulgi dla zwiększających zatrudnienie, więc tutaj prezydent ma też możliwości, czy w podatkach. Oczywiście trzeba to unormować, trzeba przyjąć przez Radę Miejską odpowiedni program, ale na ten temat trzeba też, na ten temat trzeba szczególną zwrócić uwagę. Musimy postawić na produkcję. Jesteśmy miastem, gdzie funkcjonowało bardzo wiele dużych zakładów przemysłowych. Musimy tą produkcję odnowić. Ja przypomnę uchwyty, przypomnę fasty, więc to były przedsiębiorstwa czołowe. Wprawdzie produkowały głównie na wschód, ale można je przestawić na jakąś inną produkcję. Są jeszcze inżynierowie, są nauczyciele, którzy mogliby to uruchomić, więc w tym kierunku powinna iść działalność prezydenta, działalność też związana ze środkami unijnymi. Trzeba robić cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, trzeba mówić, co się będzie realizowało w jednym czy w danym roku, albo nawet też założyć inwestycje na całą kadencję, aby nasi przedsiębiorcy wiedzieli, kiedy zrzeszać się w konsorcja, aby przygotować swoje przedsiębiorstwa. To jest bardzo ważne. Musimy pobudować centrum handlowo-wystawiennicze ze środków własnych. To jest w naszym programie, to jest bardzo ważne i to zrealizujemy. Mądra promocja miasta. Więc tutaj bardzo często jest tak, że przyjeżdżają różnego rodzaju delegacje z różnych miast czy też regionów, z miast, które współpracują z innych państw, z naszym miastem. I powinniśmy tutaj promować swój przemysł i nawet bardzo często dajemy tam jakieś gadżety czy też jakieś tam pamiątki. Mi się wydaje, że to powinny być pamiątki, które promują nasze firmy i które są związane z ich wyrobami. musimy zlikwidować buspasy dla taksówek. To u nas to jest bolączka, gdzie funkcjonują buspasy, które są tylko dla komunikacji miejskiej, a przecież w jakiejś formie taksówki są komunikacją miejską i należy im to udostępnić.
Dziękuję.
Pewne zadania musielibyśmy też oddać organizacjom pozarządowym, aby odciążyć urząd miejski, aby też to organizacje pozarządowe mogły w tej działalności urzędu partycypować. Przypomnę, że organizacje rządowe powstają oddolnie w wyniku jakichś problemów, które trzeba rozwiązywać. To jest bardzo ważne i ta współpraca z ludźmi, słuchanie ludzi i służenie ludziom jest niezwykle ważna. Te zagadnienia są w naszym programie. Chciałbym również wspomnieć o drogach osiedlowych, o Centrum Handlowo-Wystawienniczym. Mamy problem na ulicy Andersa i na Kawalerskiej. Też z kupcami trzeba rozmawiać, aby wspólnie inwestować i wspólnie te warunki pracy im ulepszać. Zwiększenie budownictwa. Tutaj prezydent ma jedyną możliwość, jeśli chodzi o KTBS-y, aby zwiększyć ilość mieszkań dla młodych małżeństw. To wszystko stoi przed prezydentem i te zadania będziemy realizować. Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie miasta i na pewno będziemy miastu służyć i jego mieszkańcom.
Dziękuję bardzo. Myślimy tak, wybory samorządowe to też wybór na przyszłość. Jako mieszkańcy, jako Polacy decydujemy się, rozglądamy, kto zapewni. I teraz chciałem zapytać, gospodarka, jak ją połączyć z bezrobociem, myśląc o przyszłości, jakie panowie widzicie walory, atuty, które ma konkretne miasto, wasze miasto, jakie, nie wiem, czy gałęzie gospodarki, i to szeroko pojętej przed chwileczką pan Jan Dobrzyński wspomniał o tych kupcach. Można by pomyśleć, czy są na przykład małe sklepy, jak je rozwijamy, bo kiedyś był boom, galerie potężne, hiper, super markety, a jak wygląda na przykład taka sprzedaż bezpośrednia? Czy my rzeczywiście wspieramy rolnika? Czy jest to miejsce, nie wiem, na targowisko? Czy jest może możliwość sprzedaży mleka, tego po prostu prosto z gospodarstwa? Na ile właśnie wy widzicie, że dane miasto ma walory, czy jakieś gałęzie gospodarki, jakaś specjalizacja, którą można by wzmocnić, która też dla miasta, dla obywateli, dla mieszkańców byłaby takim kołem, dla gospodarki byłaby kołem zamachowym. Panie pośle, pan Andrzej Jaworski.
Oczywiście pomoc polskiemu rolnikowi i polskim kupcom jest bardzo ważna. Ja dzisiaj miałem w Gdańsku briefing prasowy niedaleko właściwie jednej z największych galerii handlowych w Gdańsku, ale przy ostatnim takim wrzeszczańskim historycznym miejscu, gdzie stało kilkanaście stuletnich domów wybudowanych na potrzeby pierwszego starego lotniska w Gdańsku. Wspaniała historyczna zabudowa i władze miasta postanowiły i od kilku dni trwa wyburzanie właśnie tych zabytkowych domów tylko dlatego, aby powstało tam kolejne centrum handlowe. Dosłownie kilkadziesiąt metrów od jednego z największych. Gdańsk ma w tej chwili chyba największą liczbę wielkich galerii handlowych ze wszystkich miast w Polsce, które są już, można powiedzieć, niepotrzebne, bo widzimy, że coraz mniej osób tam chodzi. Ale dlaczego chodzi tam coraz mniej osób? Dlatego, że Polacy, gdańszczanie mają coraz mniej pieniędzy, aby te pieniądze wydawać. Więc głównym bolączką naszych mieszkańców, naszych miast, ale także naszych wiosek jest brak miejsca pracy. Żeby te miejsca pracy mogły powstać, żeby one powstawały w dużej liczbie, musi w Polsce zacząć odradzać się przemysł. Bez przemysłu, bez dobrego przemysłu nie jesteśmy w stanie zmienić to, co się obecnie dzieje. Unia Europejska bardzo mocno lansuje od wielu lat dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a właściwie dla tych małych i mikroskopijnych. co powoduje, że pojawiają się oferty szkoleniowe, że byliśmy świadkami no już najbardziej skandalicznych propozycji, kiedy próbowano zwolnionych stoczniowców ze stoczni gdyńskiej i szczecińskiej przekwalifikować na fryzjerów psów, na jakichś tam florystów, wiedząc, że to nie ma żadnej przyszłości. I bardzo często powoływano się przy tym, że najlepsza gospodarka w Europie, gospodarka niemiecka, to jest właśnie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zapominając albo celowo wprowadzając tutaj tylko i wyłącznie półprawdy, a właściwie nawet kłamstwa, że gospodarka niemiecka oczywiście ma bardzo dużo rozwinięty segment małych i średnich przedsiębiorstw, ale dlatego, że tam jest bardzo potężny przemysł. I ten przemysł ma naturalne zapotrzebowanie na małe i średnie firmy, które przy dużym przemyśle mogą się rozwijać. U nas tymczasem wszystkie duże zakłady, które funkcjonowały, były likwidowane bez żadnego uzasadnienia, albo były kupowane, wykupywane przez zachodnie firmy tylko po to, aby je zamknąć, żeby nie było konkurencji. I dzisiaj ostatnie duże zakłady pracy, których jest stosunkowo niewiele, nie są w stanie dać wystarczającego zabezpieczenia w postaci miejsca zbytu, czy pomocy, czy współpracy, kooperacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. I to w Gdańsku jest bardzo widoczne. My w Gdańsku musimy znowu powrócić do morza. Nie możemy się od morza odwracać. Nie może być tylko tak, że jeden port, który się będzie rozwijał i jedna stocznia remontowa, jedna z najlepszych w Europie i bardzo dobrze, to będzie to wszystko, na co nas stać. My musimy zagospodarować cały pas nadmorski. Te miejsca, które dzisiaj są puste, po których hula wiatr, to są te miejsca, gdzie powinien ten przemysł się rozwijać. Przemysł, który da nie tylko miejsca pracy w Gdańsku, ale da możliwość kooperacji z zakładami, z firmami w całej Polsce. I to jest podstawa. Tak jak kiedyś Kwiatkowski rozwijał Gdynię, tak jak były programy budowy przemysłu, wielkiego przemysłu w Polsce, tak dzisiaj my musimy takich inwestorów przyciągać i musimy tworzyć takie możliwości, aby firmy, także firmy zachodnie, dostawały zwolnienia wtedy, kiedy będą tworzyć miejsca pracy, kiedy będą chciały u nas produkować i to jest opłacalne dla wszystkich.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Andrzej Kosztowniak, Radom.
Bezrobocie a gospodarka, tak naprawdę tak brzmi pytanie. Ja myślę, że w przypadku Radomia jest potrzeba połączenia kilku bardzo istotnych elementów, które nie zależą tylko i wyłącznie od władz samorządowych, od prezydenta miasta, bo oczywiście możemy przedstawiać samorząd jako wyodrębnioną jednostkę, która żyje swoim własnym życiem, ale też nie możemy zapominać, że jednak mimo wszystko żyje w pewnym otoczeniu. Radom ma szansę i jestem przekonany, że odrodzi się również i przemysłowo, ale muszą być spełnione ku temu konkretne warunki. Pierwsza rzecz to jest połączenie tak naprawdę naszego miasta z pozostałą częścią Polski. Rzecz ciekawa, bo wielokrotnie w Radomiu mówimy o tym, że mamy dobre położenie geograficzne albo mamy szansę na dobre położenie geograficzne. Ja jestem w tej drugiej grupie osób, które tak twierdzą, bo do tego, aby Radom się mógł rozwijać, musi być zrealizowanych kilka inwestycji dużych infrastrukturalnych. Myślę przede wszystkim o trasie S12 ze wschodu na zachód Europy przez Polskę, również przez Radom, co było obiecywane przez Platformę Obywatelską. Myślę, że konieczne jest wsparcie dla naszego lotniska również ze strony czy to bezpośrednio pieniędzy rządowych, czy też sejmiku województwa mazowieckiego, bo przypomnę, radomskie lotnisko chyba jako jedyne w Polsce nie uzyskało póki co takiej pomocy, a taka pomoc była zapowiadana choćby przez mego konkurenta. Obwodnica zachodnia miasta Radomia, kolej do Radomia, to wszystko decyduje o tym, czy atrakcyjność samego miasta, również w sferze biznesowej i gospodarczej, jest duża czy też mała. I musi to zaistnieć, abyśmy my jako radomianie i Radom, ziemia radomska mogła się rozwijać. Jest jeszcze kolejny element, który zależy już wprost od władz samorządowych. To jest rozwijanie choćby strefy ekonomicznej, która jest w Radomiu jako podstrefa tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej. Ja przypomnę, że w ciągu tego czasu, kiedy ja jestem prezydentem, ona została poszerzona o ponad 50 hektarów ziemi. To jest strefa, która się napełnia, ale cały czas musimy ją poszerzać. W ostatnim czasie złożyłem wniosek do ministra gospodarki o poszerzenie o kolejnych 25 hektarów ziemi tejże strefy. Te wszystkie rzeczy muszą zaistnieć. Musi być realne wsparcie dla polskiej edukacji i również dla radomskiej. To, co jest zapowiadane od wielu lat, ale tylko niestety zapowiadane, w Radomiu jest realizowane choćby w odniesieniu do szkolnictwa technicznego. Ja przypomnę, że do szkół technicznych w Radomiu chodzi prawie 60% populacji naszych dzieci i młodzieży, 40% chodzi tylko do szkół ogólnokształcących. W Polsce jest potrzeba odbudowy szkolnictwa technicznego. Okres lat 90. był okresem, kiedy patrzyliśmy tylko i wyłącznie kategoriami kosztu na wszystko. Wszystko w ekonomii było przeliczane na to, aby po prostu kosztowało taniej. I okazuje się, że takie podejście doprowadziło do zrujnowania choćby całego polskiego przemysłu, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że polski jeden, drugi czy trzeci rząd podejmował takie czy inne decyzje o sprzedaży tych przedsiębiorstw, które kiedyś istniały w naszym kraju. To było również zachwianie systemu choćby edukacyjnego, gdzie masowo w Polsce ginęły szkoły średnie techniczne czy szkoły zawodowe. Sami Polacy, sami my odcięliśmy się od tego, co jest istotą wytwarzania w przemyśle jakimkolwiek, a więc od ludzi, którzy mogą realnie pracować w tych fabrykach. To w tamtym czasie było niemodne, niektórzy uważali niepotrzebne. Większość w Polsce ośrodków akademickich uważała, że będzie mogła kształcić tylko ekonomistów, socjologów, prawników, ludzi kończących różnego rodzaju studia administracyjne. Okazało się to błędną teorią i dzisiaj również w rękach samorządu radomskiego jest konieczność odbudowy szkolnictwa technicznego. My to szkolnictwo odbudowywujemy. Stworzyliśmy duży program dla wsparcia szkolnictwa technicznego, współpracy choćby z centrami kształcenia ustawicznego, które myślę, że jest jednym z lepszych, ciekawszych centrów w ogóle w Polsce. Bliskiej współpracy z firmami, które są dzisiaj w Radomiu, które proszą o tą współpracę, które dostrzegły również konkretny zysk z tego, że współpracują z tymi podmiotami. To jest szereg choćby zwolnień podatkowych, które w Radomiu są wprowadzone. Są wprowadzone wszystkie możliwe, zgodnie z polskim prawem, zwolnienia podatkowe przypisane do samorządów, do samorządu gminnego, bo pamiętajmy, że system całych preferencji, zwolnień podatkowych jest przypisany zarówno do szczebla choćby gminy, sejmiku, poszczególnych województw, czy też naszego rządu. To, co jest możliwe do zrobienia w Radomiu, zostało zrobione. Mnóstwo czynników, tych wzajemnych, które muszą zaistnieć, będą decydowały o tym, jak się będzie radomska, ale i również polska gospodarka rozwijała. System klastrów, który istnieje, system wsparcia dla poszczególnych branż. Myślę tutaj choćby o branży metalowej i tego wszystkiego, co my nazywamy w Radomiu przemysłem precyzyjnym, z czego jesteśmy bardzo mocno znani nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. Wspieranie konkretnych przedsiębiorstw, wspieranie choćby nowej fabryki broni, która została zupełnie niedawno oddana, a sama gmina miasta Radomia podjęła bardzo duże działania ku temu, aby choćby uzbroić te tereny dla fabryki broni. To wszystko będzie decydowało i to decyduje o tym, że będziemy mogli wzrastać. Ale też nie ma złotej jednej recepty ku temu, abyśmy mogli śmiało powiedzieć, że którykolwiek z nas ma tą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, metodę na załatwienie tej sprawy. Potrzeba jest realnie wsparcia również ze strony rządu konkretnych projektów. Jeżeli poszczególne samorządy przyjmują całe systemy ulg, uchwał, które dotyczą właśnie wspierania czy to poszczególnych branż, czy to w ogóle przedsiębiorstw, potrzebne są również tego typu zachęty ze strony polskiego rządu. Nie może być tak, że polskie samorządy będą walczyły o to, żeby dawać cały czas preferencje dla poszczególnych samorządów, a polski rząd będzie doprowadzał do sytuacji podnoszenia podatków, czy też zakładania tego kagańca jeszcze większego administracyjnego na poszczególne polskie przedsiębiorstwa. To jest kwestia też promowania i dostrzegania choćby polskich przedsiębiorstw w systemie na przykład zamówień publicznych. Padały tutaj stwierdzenia o tym, że kupujemy różne rzeczy w różnych, u różnych dostawców. Słyszę dostawca hiszpański robót budowlanych przy okazji choćby tworzenia torowiska. Słyszę o tym, że mamy dostawców z przeróżnych państw. Dziwnie się tak dzieje, że nie potrafimy zadbać o te polskie przedsiębiorstwa. I to też jest kolejna rzecz, nad którą się powinniśmy zastanowić wspólnie. Z jednej strony samorządowcy, ale z drugiej strony również administracja rządowa. Czy ktoś by sobie wyobrażał w okresie, kiedy wchodziliśmy w największą prosperitę, a więc pozyskiwania pieniędzy europejskich w okresie 2007-2013, że całe przemysły, całe branże w Polsce, które miały lepiej i gorzej się, ale istniały, po prostu znikną. Czy ktoś by sobie w ogóle zadał takie pytanie, że w sytuacjach, kiedy w Polsce budowaliśmy najwięcej dróg, autostrad, budowaliśmy wiele rzeczy dużych infrastrukturalnych, większość polskich firm najzwyczajniej w świecie zniknie. Pracowały one dla potężnych koncernów międzynarodowych, a później okazywało się, tak jak tu zresztą już zostało powiedziane, że ten, który był ostatni, przedostatni albo rzeczywiście w ostatniej grupie tych, którzy pracowali, oni nie mają wynagrodzenia. Przecież słyszymy to wszyscy w telewizji, słyszymy to w radiach, oglądamy, przeglądamy, czytamy o tym w internecie, gdzie to w tym czasie, kiedy było najwięcej tego pieniądza i myślę, że w tej perspektywie również ich będzie sporo, polskie firmy ginęły. Czy nie potrafimy jako państwo spróbować obronić jednak polskiego rynku przed tym, aby on później w konsekwencji się mógł rozwijać? Jeżeli zestawimy to z tym, w jaki sposób polska młodzież wyjeżdżała, emigrowała i emigruje cały czas za chlebem, to pokazuje, że zapaliło się czerwone światło dla tych, którzy podejmują te podstawowe decyzje w państwie, w którą stronę to wszystko zmierza. To będzie miało olbrzymi wpływ również na polskie samorządy, które są cały czas dociskane poszczególnymi zadaniami, gdzie pieniędzy na te zadania realnie nie ma, gdzie każdy samorządowiec, myślę, że z otwartą przyłbicą może śmiało powiedzieć, że w Polsce niestety naruszana jest polska konstytucja, ustawa zasadnicza, która gwarantuje i ustawy finansowe gwarantują choćby środki finansowe na poszczególne zadania. Ich niestety nie ma. Przykład znakomitej edukacji, którym zawsze mamy problem w tym, że każda praktycznie gmina w Polsce dokłada. Wracając na chwileczkę do bezrobocia. Ja myślę, że te rzeczy, które są możliwe w samorządzie, my cały czas musimy poprawiać. I nikt nas nie zwolni z tego, żeby pracować jeszcze lepiej, żeby wdrażać nowe, lepsze pomysły. Ale również w Polsce jest potrzebne szersze spojrzenie w ogóle na poziom bezrobocia i na rozwój państwa. Jesteśmy w grupie osób akurat, które świetnie rozumieją, czym jest zrównoważony rozwój. Partia Prawo i Sprawiedliwość chyba jako jedyna dzisiaj w Polsce realnie podnosi potrzebę zrównoważonego rozwoju. Nie widzi państwa polskiego przez pryzmat trzech, czterech największych ośrodków miejskich. Nie widzi Polski przez pryzmat tylko i wyłącznie bogatej czy bardzo bogatej Warszawy, ale też dostrzegamy to, że w Polsce życie toczy się normalnie, codziennie w miejscowościach, które mają kilka tysięcy, być może i kilkaset osób, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy w miastach. To jest warunkiem do tego, abyśmy mogli wrócić na ścieżkę realnego wzrostu. Dlatego tak istotne jest, szanowni państwo, to abyśmy, jeszcze raz powtórzę to i będę powtarzał to z uporem maniaka, 30 listopada poszli do wyborów i oddali głosy na przedstawicieli polskiej centroprawicy, która dzisiaj skupia się wokół Prawa i Sprawiedliwości. Gorąco również proszę tych wszystkich wyborców, którzy szli w Radomiu do wyborów. Gorąco proszę wyborców pani poseł Marzeny Wróbel, którzy poszli i oddali na nią głos po to, aby w tej drugiej turze poszli i oddali głos na mnie jako człowieka reprezentującego środowiska centroprawicowe. Dzisiaj nam potrzeba zjednoczenia centroprawicy po to, aby móc wprowadzać w Polsce politykę zrównoważonego rozwoju, aby większość Polski samorządowej mogła z tego tytułu zyskać, aby poszczególne inwestycje były realizowane w sposób zrównoważone, abyśmy nie doprowadzali do sytuacji, w której są gminy w Polsce, w których nic nie było zrobionych przez ostatnie 4 czy 5 lat, a są tego typu inwestycje, o których dzisiaj wcześniej rozmawialiśmy, które wydają się albo pomnikami, albo takimi wodotryskami, które będą skutkowały wydatkowaniem dziesiątek milionów co roku na tego typu obiekty, gdzie będziemy musieli spłacać zadłużenie choćby za takie obiekty. Potrzeba jest w Polsce zrównoważonego rozwoju. Dlatego myślę, że ten apel, który przebrzmiewa dzisiaj, zarówno przebrzmiewał w telewizji, jak i w radio, powinien być słyszany cały czas. Gorąco wszystkich proszę o to, abyśmy poszli 30 listopada na wybory. Nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się zastraszyć, że ktoś będzie tylko i wyłącznie decydował za nas.
Dziękuję bardzo. Prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz, proszę bardzo.
Ta przyszła kadencja to ogromne wyzwanie dla prezydentów, dla samorządów wszystkich miast polskich, które mają swoje określone problemy, a to, o czym w tej chwili mówimy, o nowych miejscach pracy, bezrobociu dla naszych mieszkańców, zarówno tych starszych, jak i tych, którzy kończą czy to szkoły średnie, zawodowe, czy też studia, sprawa na pewno najważniejsza. A więc przede wszystkim kapitał ludzki, a więc mówimy o mieszkańcach, którzy muszą być odpowiednio przygotowani, na wysokim poziomie wyedukowani, ażeby mogli podejmować pracę w bardzo nowoczesnych przedsiębiorstwach, gdzie produkcja, usługi będą związane z bardzo nowoczesnymi technologiami, z innowacjami, bo przecież dzisiaj bardzo ważnym jest, ażeby połączyć przede wszystkim nasze uniwersytety, prace badawczo-rozwojowe, które są tam prowadzone, a przypomnę, działa w Olsztynie, funkcjonuje już od praktycznie 50 roku, zmieniana w strukturze Wyższa Szkoła, Akademia Rolniczo-Techniczna, obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który ma ogromny potencjał, który prowadzi badania, prace wdrożeniowe, które jednocześnie znajdują swój finał w biznesie, w różnego rodzaju zakładach pracy, które rzeczywiście są innowacyjne, które rozwijają się zarówno w Olsztynie, jak i w regionie warmińsko-mazurskim. I tutaj mógłbym podać przykłady firmy z branży rolno-spożywczej, które są zasilane przede wszystkim absolwentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, produkują linie technologiczne do produkcji serów, produkcji mleka, produkcji rolno-spożywczej praktycznie dla różnych krajów, wszystkich kontynentów na świecie. Mamy kilka takich firm i rzeczywiście rozwijają się bardzo dynamicznie. Dzisiaj miałem w jednej z nich spotkanie. W najbliższym czasie kolejne 150 miejsc pracy przez nich zostanie utworzone, bo zamówień jest bardzo wiele, a kadra, która tam pracuje, jak usłyszałem, czym byłem bardzo zaskoczony, średnia pensja 8 tysięcy złotych. To są również firmy z branży przemysłu meblarskiego. Region warmińsko-mazurski, Olsztyn ma wspaniałe zasoby ludzkie, ma wspaniałe zasoby również, jeśli chodzi o odpowiednie drewno i inne technologie, które są potrzebne do produkcji w meblarstwie i naprawdę rozwija się to bardzo dynamicznie. Te firmy swoją produkcję eksportują w granicach 70% produkcji, a więc znacząco, a więc widać z tego, że potrafimy być konkurencyjni i na pewno pokonywać bardzo wiele innych krajów, którzy w tym samym z nami konkurują. To jest również wszystko, jeśli chodzi o to, co związane jest z przedsiębiorczością, co jest związane z wodą. No przecież w naszym mieście jest 11 jezior w granicach administracyjnych miasta. Jest kompleks leśny 1400 hektarów. Jest bardzo, bardzo wiele przestrzeni zielonych, publicznych, bardzo chętnie odwiedzanych przez naszych mieszkańców, turystów w celach rekreacyjnych, czy turystycznych, czy też sportowych. To jest ogromny potencjał, który staramy się na co dzień wykorzystywać. Ostatnio w ramach projektów unijnych nad naszym największym pięknym jeziorem Krzywym żeśmy przygotowali 9 działek w ramach tak zwanych stref przedsiębiorczości. Powstaną tam hotele, powstaną obiekty spa, powstaną również obiekty zdrowotne, to znaczy usługi zdrowotne. A wobec tego w moim planie, co przedstawiałem, jest między innymi przynajmniej w tej części miasta zlokalizowanie uzdrowiska. Na to żeśmy pozyskali 25 milionów złotych, dołożyliśmy około 7 milionów złotych. Dzisiaj zagospodarowujemy te tereny, będą to nowe miejsca pracy, będą to również, tak jak powiedziałem, miejsca na pewno pozwalające miastu Olsztynowi rozwijać zarówno turystykę, rozwijać również tą szeroko rozumianą przedsiębiorczość. Również nad samym jeziorem Krzywym dzisiaj mieszkańcy Warszawy, innych miast, również z Gdańska spotkałem, wykonujemy piękne zagospodarowanie całoroczną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i turystyczną. To jest projekt za około 100 milionów złotych. Jesteśmy stworzeni do tego, ażeby być centrum turystyki, rekreacji, wypoczynku, a w połączeniu z uzdrowiskiem jestem przekonany, że jest to nasza bardzo ogromna szansa. Oczywiście, żeby rozwijać przedsiębiorczość, również trzeba odpowiednie podjąć działania, przygotować plany miejscowe szczegółowe zagospodarowania. Przypomnę tylko, mamy dzisiaj na 50% obszaru miasta przygotowane plany, zarówno dla rozwoju funkcji mieszkalnych, usługowych, ale i również dla rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości i usług. Przygotowujemy plan utworzenia Olsztyńskiego Parku Przemysłowego. Funkcjonuje już Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, który bardzo ściśle współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Bardzo dużą popularnością cieszy się tak zwany inkubator przedsiębiorczości, gdzie praktycznie młodzi absolwenci, mający pomysł na swój biznes, korzystający również z tak zwanych startupów, uzyskują wsparcie finansowe na przygotowanie swojego miejsca pracy, na jego wyposażenie i rzeczywiście realizują wspaniałe pomysły zarówno w branży IT, a więc szeroko rozumianej branży związanej z internetem i oczywiście usługami komputerowymi, jak i specjalizujemy się w szeroko rozumianych, bardzo wysoko przetworzonych usługach w zakresie geodezji, geodezji satelitarnej, jak i oczywiście wszystkiego, co jest związane z szeroko rozumianą nawigacją satelitarną. Oczywiście mamy również pomoc publiczną w zakresie zwolnienia z podatków od nieruchomości dla nowo powstających firm i tworzących nowe miejsca pracy. Mamy funkcjonującą dobrze warmińską specjalną strefę ekonomiczną. Powiem, że tylko Michelin 200 hektarów gruntów objętych jest tą strefą. I nieprawdą jest, ostatnio pojawiały się takie głosy, które mówiły, że firma Michelin, no niestety, ale ma jakieś inne plany, ażeby po prostu wyjść z Olsztyna. Jest to nieprawda. Dzisiaj jest realizowanych 7 projektów, z tego co ja wiem, związanych z modernizacją, rozbudową, unowocześnianiem i wprowadzaniem nowych technologii w tej firmie i jest po prostu umacnianie stanowisk pracy, a wprost przeciwnie, tworzone są nowe miejsca pracy i jestem przekonany, że zakład ten, największy, zatrudniający prawie 4,5 tysiąca osób, będzie dalej się rozwijał, bo przecież jest jednym z najnowocześniejszych zakładów należących do tej grupy w tym koncernie na świecie. Oczywiście wspominałem wcześniej, małe i średnie przedsiębiorstwa to są te, które najbardziej dynamicznie rozwijają się w Olsztynie. W ostatnim trzyleciu powstało 400 spółek prawa handlowego, powstało również kilkaset podmiotów nowych gospodarczych, które rozpoczęły działalność. Przez to również spadło przecież bezrobocie, które jest, przypomnę tylko, na poziomie 6,9%. Oczywiście myślimy również o tym, ażeby w najbliższym czasie poszerzyć granice administracyjne miasta, naszego miasta Olsztyna, bo przecież walczyliśmy niedawno o obwodnicę, uzyskaliśmy po ciężkich bojach od rządu 1,4 miliarda złotych na jej realizację, a wobec tego wszystkie te tereny, które będą praktycznie dochodziły do obwodnicy, naszym zdaniem wymaga to konsultacji, współpracy z sąsiednimi gminami w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na pewno będziemy w tym kierunku dążyć, ażeby te granice administracyjne poszerzyć, ażeby przygotować nowe tereny pod rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości również w mieście Olsztynie i w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Oczywiście dla nas bardzo ważnym jest ta infrastruktura, która pozwoli zbliżyć nas do świata, a więc budowa lotniska, które dzisiaj powstaje w Szymanach, 50 kilometrów od Olsztyna. To jest również ciąg dróg ekspresowych, dróg krajowych, zarówno z Olsztyna do Gdańska, jak i z Olsztyna do Warszawy. Nasza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Olsztyński, realizuje to i jestem przekonany, że w przeciągu 3-4 lat to zostanie zrealizowane. Wspominali tu koledzy o promocji. Oczywiście promocja zarówno przedsiębiorczości szeroko rozumianej, jak i naszego miasta będzie musiała być zidentyfikowana, zdynamizowana, bo bez właściwej, dobrej promocji wiemy, że trudno osiągnąć te oczekiwane efekty. Również chciałbym powiedzieć, że bardzo dynamicznie rozwija się rynek usług biurowych. No, usług, może nie ile usług biurowych, bo usługi, które tam miałyby być w tych nowych biurach, które są dzisiaj rzeczywiście na rynku, ich podaż jest duża w Olsztynie. Prowadzimy rozmowy w ramach tak zwanych usług outsourcingowych i usług wspólnych w ramach BPO i są zainteresowane zarówno City Handlowy, który już funkcjonuje w Olsztynie praktycznie od roku 2005, jak i inne firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, które widząc ogromny potencjał naszych studentów, uniwersytetu, absolwentów, również w oparciu o kierunki zamawiane chcą lokować tego typu działalność w mieście Olsztynie. A więc jestem przekonany, że mamy bardzo wiele do zrobienia. Jestem przygotowany do tego, ażeby kontynuować rozwój miasta. Serdecznie zapraszam Państwa na wybory, bo jestem przekonany, że dokonując właściwego wyboru postawimy na rozwój miasta, dokonując wyboru na mnie, na Piotra Grzymowicza.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Jan Dobrzyński, czyli Białystok.
Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jest pewną formą dosyć ważną w działaniach prezydenta. Trudno tutaj mówić o jakiejś takiej formie nakazowej, ale można inicjować różnego rodzaju konferencje, spotkania, prosić o pomoc przedsiębiorców w zawodach, które będą im potrzebne w jakimś tam okresie 5-10-letnim. Pamiętajmy, że prezydent prowadzi szkoły średnie, szkoły zawodowe, więc konsultacje z przedsiębiorcami są niezwykle ważne, aby wybrać zawody potrzebne do produkcji, do ciągu technologicznego w naszych przedsiębiorstwach. Musimy pamiętać, że oczywiście to musi być wyprzedzone czasowo, dlatego że trzeba przygotować nauczycieli, wykładowców, więc te konsultacje muszą być dosyć częste, aby nie produkować, czy też nie kształcić bezrobotnych już na etapie przyjmowania ich do szkoły. Ta wiedza prezydenta musi być rozległa, musi być dosyć precyzyjna, jakie zawody w jakich latach będą potrzebne w naszej produkcji rodzimej w Białymstoku. I tutaj pole do działania jest dosyć szerokie. My jesteśmy miastem akademickim, mamy bardzo wiele uczelni, więc korzystanie z tych uczelni jest w mojej ocenie w niewystarczającym stopniu i musimy do tego wrócić, aby te konsultacje odbywały się częściej z pożytkiem dla przedsiębiorców i przede wszystkim dla mieszkańców. Wspominałem już wcześniej, że byliśmy miastem przemysłu, szczególnie przemysłu metalowego, jak i również włókienniczego, to zanika. Powstało na tych zakładach różnego rodzaju wiele spółek, które tak naprawdę nie wiadomo czym się zajmują. Ten przemysł jest rozdrobniony i trzeba ratować co się da, aby kierunkowo kierować środki unijne. Oczywiście o tym włodarze miasta, jak i również województwa muszą wiedzieć, muszą mieć wiedzę dostępną i precyzyjną, aby można było planować pewne działania wcześniej. To jeśli chodzi o przemysł, musimy to wspierać. Ja już mówiłem wcześniej w swoich założeniach programowych, że będziemy promować te firmy, które zwiększają zatrudnienie. Mamy też dosyć taki już nawet dobrze zorganizowany handel, jeśli chodzi o Kawaleryjską, Andersa i Centrum Park. Tam też ci mniejsi przedsiębiorcy, kupcy są zaniepokojeni sytuacją na Kawaleryjskiej. Umowy są zawierane na krótko. Nie można tymi swoimi pawilonami zarządzać. Tym zarządza spółka Lech, ale ma też takie, organizuje czy też zastrzega sobie bardzo takie rygorystyczne podejście do tych kupców handlujących. Mają bardzo ograniczoną swobodę działania, nie inwestując w otoczenie, nie inwestując w te ciągi komunikacyjne, więc tutaj musimy wspólnie z kupcami pobudować taki już bardziej nowoczesny dom handlowy, aby też po pewnym czasie, po wielu, wielu latach ci kupcy mogli stać się ich właścicielami. Tutaj pomysł jest prosty, aby miasto wniosło aportem grunty, jak też się pomogło zbudować. Oni też są chętni do inwestycji, jeżeli by mieli pewność, że mogą te swoje miejsca pracy przekazywać swoim dzieciom. Mieliby pewność, mieliby możliwość inwestowania w te swoje małe przedsiębiorstwa. Na Andersa tam nie jest jasna własność tych gruntów i jak rozmawiałem w kampanii wyborczej z tymi przedstawicielami tego miejsca, więc to wynika z tego, że oni są też zaniepokojeni, nie są pewni jutra i forma działania z nimi musi być konkretnie zakreślona, muszą być konkretne postanowienia, aby ci ludzie się czuli pewnie. Jeśli chodzi o Centrum Park, więc tam sytuacja jest trudna, ale oni są zjednoczeni, wiedzą, co mają robić. Im potrzebny jest tylko prezydent po to, aby ich wsparł, żeby im pomógł, zaproponował pewne rozwiązania. No, bardzo ważną kwestią u nas jest dostępność jakby Białegostoku z zewnątrz, więc tutaj już panowie wcześniej mówili o swoich drogach, ale u nas to w naszym przypadku w Białymstoku, w województwie podlaskim to jest S18, S19 i Rail Baltica. Ja przypomnę, że te połączenia komunikacyjne były planowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości o wiele wcześniej. Były na to środki. Tutaj między innymi to wynika z programu operacyjnego Polska Wschodnia, więc te kwestie już były przygotowywane przez rząd Kaczyńskiego, jak również chciałbym przypomnieć, że Platforma Obywatelska odłożyła te inwestycje, przesunęła na lata, które są niebezpiecznie długie. I lotnisko to jest też potrzebne, też niezbędne. Musimy na tym się zastanowić, bardzo mądrze zaplanować i zrealizować.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Numer do studia Radia Maryja w Toruniu 56 655 23 55, Polska Północna, Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Cenegórze Wydyk, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie i ja bym tylko chciał się zwrócić do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, do rodziny Radia Maryja. Po prostu trzeba nie tylko pójść do tych wyborów, To jest bardzo ważne, żeby tego nie lekceważyć. Pójść do tych wyborów i wybrać tak, by było najlepiej. Nawet jeżeli mamy jakieś jeszcze zastrzeżenia, że to czy tamto, to wybrać zawsze lepszego. Dla narodu, dla społeczności, dla ludzi, uczciwszego człowieka, który jest za rodziną przede wszystkim. Rodzina. Rodzina w Polsce to jest problem i w świecie. W tej chwili to jest walka przeciwko rodzinie. Kochani, my się musimy zmobilizować, jeżeli jesteśmy Polakami, jeżeli chcemy to dziedzictwo zachować. Zobaczmy, jak się nam ta szybko Polska rozsypuje, jak szybko jest ona niszczona. Te czasy nasze są bardzo podobne do czasu przed rozbiorami. W tej chwili nawet nie potrzeba rozbiorów. My nawet wojska nie mamy, żeby się obronić. Co my mamy? Zakładów pracy nie mamy. Trzeba pamiętać też, kto to zniszczył. Trzeba pamiętać, mieć trochę pamięci i nie dać się oszukiwać. Zobaczmy, co się stało w bardzo krótkim czasie. Pełno obietnic. I my nie możemy być takimi ludźmi, że wolimy słodkie kłamstwa niż gorzką prawdę. I obiecanki, zacanki, prawda? I na to idziemy. Trzeba widzieć, co kto robił. Zobaczmy, przez tyle lat niszczenie Polski, niszczenie rodziny polskiej, doprowadzenie do tego, że miliony młodych ludzi wyjechały, tej wielkiej energii, ludzi, którzy by podnieśli Polskę, wyjechali. Ten sam zabieg, jaki zrobili komuniści w latach, początku lat 80. w stanie wojennym. Prawie milion Polaków, bardzo, bardzo zapobiegliwych, pełnych energii, zostało wypędzonych wtedy z Polski. Trzeba to pamiętać. A teraz obiecali ludziom nie wiadomo co i tak zrobili, żeby wyjechali i następni młodzi ludzie wyjeżdżają. Młodzi ludzie to jest energia. Młodzi ludzie to są i pomysły dobre. Młodzi ludzie to jest przyszłość narodu, państwa. Starsi ludzie mają owszem doświadczenie i tak dalej, ale często chcą mieć już spokój. Chcą mieć już spokój. Już nie jeden już machnął ręką na to wszystko. Już chce mieć spokój. Mówią, że 2 miliony wyjechał. To tak propagandowo rzucili. Ja słyszałem, niektórzy mówią o 6 milionach. Nikt tego nie liczył. Nikt tego nie liczył, ale popatrzmy na nasze miasta, na nasze wioski, wyludnione. Nasze miasta. Zobaczcie, jak mało młodzieży jest. I jeszcze następni wyjeżdżają. I trzeba temu zapobiec. Trzeba trochę mieć pamięci. Ten, który rządził Polską, a mówił o Polsce, że Polska to nienormalność, wczoraj przypomniał nam to w felietonie pan doktor Hałat i za to też dzięki, tak? W każdym razie, ma teraz, przecież nie za darmo ma to. Czy nie za to, co zrobił tutaj, ma większą pensję niż prezydent Stanów Zjednoczonych. No. Jeszcze ilu służących, ile przeróżnych rzeczy i tak dalej. Czy to taki umysł, czy to taki twórczy? Coś za coś jest. Zobaczmy, ci, którzy Polskę rozkładali, a rządzili, oni mają dobre synekury w Brukseli. Człowiek, który kazał zalać za ileś kopalni, zamknąć, proszę bardzo, on został wybrany na Śląsku tyloma głosami. Dlaczego? Chyba brak pamięci, słaba pamięć i poddanie się tym resortowym mediom. Dlatego tu trzeba jeden do drugiego i właśnie słuchacze Radia Maryja chyba już dużo wiedzą i trzeba iść jeden do drugiego, ratować Polskę. Zobaczcie Państwo, co się stało teraz. To przecież nie jest przypadek z tymi wyborami. To nie jest przypadek, trzeba sobie to wszystko jakoś kojarzyć, nie tylko to, co powiedzieli w jakichś resortowych mediach, prawda? Mówię, resortowe media nawiązuje do tej książki, bardzo dobrej, resortowe dzieci, o tak zwanych dziennikarzach. Też trzeba to widzieć, przeczytać, dać innemu trochę wysiłku. I my musimy tylko świadomy naród. Polskę uratuje cały świadomy naród i naród o prawych sumieniach. My jesteśmy ludźmi przecież wierzącymi. Jak się to ma do naszej wiary, że my akceptujemy zło, że my akceptujemy korupcję, że działania przeciwko rodzinie, przeciwko życiu, w takiej Warszawie. Przecież wybitny profesor wyrzucony z pracy, a my nic na to. Jaki to jest katolicyzm? Myślicie, że Pan Jezus nas o to na sądzie ostatecznym zapyta? Czy myśmy nie popierali zła właśnie przez nasze może lenistwo w myśleniu, czy grzechy zaniedbania, takie lekceważenie, ja nie pójdę, inni pójdą. Właśnie każdy głos się liczy i trzeba iść i wybierać tych, którzy będą ratowali tą Polskę. Bo właściwie jest tak, że bezradność już zostaje. Tak nas doprowadzili do tego. I trzeba to widzieć. W takim Gdańsku, Ambergold. W takim Gdańsku ten jak się tam nazywał, ten ekspres, te samoloty. No kto to robił? W takim Gdańsku mieszkania, ludzie tego. Myśmy proces mieli. Prawda? I myśmy musieli przepraszać prezydenta, nie wiem za co. No sąd wygrał sąd, ale te sądy jakie są? No przecież jacy ci sędziowie, to widzimy przez to PKW. No, to tam sami sędziowie są. Ja nikomu nie chcę ubliżać i tak dalej. Szanuję człowieka, no ale ludzie. Jak to wygląda ta wolność i demokracja, to wielu mogło się przekonać również na ostatniej Komisji Kultury. Komisja Kultury, nazwa. Czy to było zachowanie kulturalne tych, którzy rządzą, tych, którzy prowadzą to wszystko? No ludzie, kojarzyć trochę i pomyślcie o waszych dzieciach, pomyślcie o waszych wnukach, o ich przyszłości. Nie o tym, żeby wyjechać za granicę na tułaczkę, rozdzielone rodziny, wynarodowienie szybkie. Chcecie, żeby wasze wnuki przyjeżdżały do was i mówiły po angielsku, a już polskiego nie znały? Nawet się nie porozumieją z wami. Przecież coraz częstsze to jest. Coraz częstsze to jest. Chcecie, żeby do Niemiec wyjechały i tam pracowały dla Niemców? A jaki to nasz patriotyzm? Niemców szanujmy, to są nasi partnerzy i uczmy się od nich też. Ale nie dawać niczego, nie odzierać ojczyzny własnej. No. Także ja apeluję do tego, żeby iść i wybierać jak najlepiej. To jest ten dzwonek ostatni. To jest ten dzwonek. Zobaczcie, no co oni zrobili z tym wyborami teraz. A tych ludzi, co protestują, to wyśmiewają. Trzeba zapamiętać jedno. Jeden z posłów tej partii takiej, która tak tyle, prawda, naobiecywała i mówiła, żeby żyło się lepiej, tylko nie dodali komu, prawda, powiedział w tych resortowych mediach niedawno: władzy nie oddamy. My to znamy, jak komuniści nie oddawali władzy. Władzy nie oddamy. A więc gdzie jest demokracja? Czy to jest jakiś dialog, demokracja, poszanowanie człowieka, poszanowanie obywateli? Czy jest rozmowa na argumenty? Jak patrzymy w tych resortowych mediach, jak przyjdzie jeden z prawicy, to ma iluś tych rozmówców, adwersarzy z innych ugrupowań i wszyscy na niego i ten prowadzący też na niego. No widzicie, jakie to są media, jakie to... To dajcie spokój, gdzie my żyjemy. Dżungla, resortowa dżungla, no. Tak, także nic, trzeba iść, nikogo nikt nie zabija, jak pójdzie, a to jest grzech zaniedbania. To jest grzech zaniedbania i postąpić tak, jak każe katolickie prawe sumienie i nie obrażać się samych na siebie. My jeszcze wychodzimy z tego. Jeszcze będzie dużo pracy. Bo zobaczcie na uniwersytetach, co uczą. Jak ja się dowiaduję, jak profesorzy są karani za to, że chcą demokracji, za to, że nie mogę mówić tego wszystkiego. co się dzieje przez władze uniwersyteckie nawet. Jeżeli jest jakiś przyzwoity profesor, ile ma kłopotów, na jakich uniwersytetach. Także spieszmy się, bo już na Zachodzie wiele załatwili, tak samo z tym gender. O gender. Kiedyś symbolem z tego reżimu nazistowskiego była swastyka. Totalitaryzmu tamtego. Totalitaryzmu marksistowskiego, sierp i młot, gwiazda czerwona. A teraz tego totalitaryzmu genderowego, który bardzo mocno wchodzi. Zobaczcie, co robi minister edukacji, co ona każe robić. To jest coś przerażającego. W przedszkolach, w szkołach, tak, jakie podręczniki są. Warto czytać na portalach takich różnych, tylko nie tych resortowych, bo to oni mają, wiadomo, swoją propagandę. W każdym razie, a teraz symbolem tego genderyzmu, tego totalitaryzmu, niech ktoś spróbuje powiedzieć, że homoseksualizm to zboczenie. No, w czasach AWS-ów minister zdrowia powiedział, że homoseksualizm to jest zboczenie, to na drugi dzień przestał być ministrem. I media te resortowe tego nie podawały. No. Telefon jeden błękitny z Brukseli i po nim. Tak, także teraz ten totalitaryzm genderowy ma za symbol tęczę sześciokolorową, nie siedmiu. Tak, tęczę. A propos tego, to dzięki księdzu misjonarzowi, księdzu Krzysztofowi Garda, za to, że z ludźmi modli się tam na tym placu Zbawiciela i prosi, żeby nie było tego bluźnierstwa na placu Zbawiciela przed Kościołem Zbawiciela w Warszawie. I też trzeba wiedzieć, za czyje to pieniądze, kto to robi i mieć pamięć na litość boską. A nie i wiedzieć i ludzi promować za dobro, za zło nie promować. No. Nie, bo tu chodzi o Polskę. Ja nie wiem, czy już Polacy, czy myśmy już wszystko już stracili. Taki duch aż tak zatruty. No, w niedzielę pójdziemy do kościoła. No to trzeba temu Panu Jezusowi powiedzieć, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, co zaniedbałem. Ci życzę siły życzę, żebyśmy byli dobrymi Polakami. Dobrymi Polakami. I dla ojczyzny pracowali, dla naszej ojczyzny, a żyli w przyjaźni z wszystkimi ludźmi i umacniali naszą ojczyznę, a nie słuchali tych resortowych mediów, resortowej propagandy i policzcie sobie, tylko popatrzcie, kto gdzie kradł. Przecież w tych ostatnich latach autostrady, najdroższe w świecie autostrady w Polsce. A zobaczcie, czy one są dobre, jak się już nią jedzie, to już są naprawy, jeszcze nie otwarte już naprawy. Jakie byle jakie? Dwa pasemka, dwie niteczki i to jest autostrada. No. To w świecie tak nie jest. W takim kraju małym jak Austria jak jest. Już na Słowacji są lepsze, w Czechach są lepsze. Czy nas nie wstyd? A zobaczcie, a te przedtem już przykryli to wszystko, a ten, który prowadził tą komisję przeciwko tym no, jak się to nazywa, te gry, prawda, ci bandyci jednoręki, prawda, ojcze, w każdym razie te kasyna, prawda. Tak. To zobaczcie, wszyscy umyli ręce bardzo dobrze, cicho, a tamten został marszałkiem. No. Przecież to jest okropne, to znaczy, że my jesteśmy jako naród chore sumienia, chore myślenie. Zobaczcie, sami przeciwko sobie działamy. Sami przeciwko sobie narodowi. A zobaczcie, cała informatyzacja. Jakie przekręty, miliardy. A inne rzeczy, no ludzie, no Ambergold, proszę bardzo. No, ja nie jestem przeciwko tym ludziom, żal mi tych, co siedzą w więzieniu, że głupstw narobili i tak dalej, ale nie byli sami. To tylko ich wzięli, ale tam korzystali inni, też pamiętać to. No. I tak po kolei, no. No. Każą nam iść do sądu. Teraz nam mówili, iść do sądu, jak byliśmy na tej komisji. Do sądu iść. Boże, ja sobie myślałem, jakie to sądy mamy? Ja tacy sędziowie, jak ci z PKW, taka wielka odpowiedzialność. No to jacy my mamy? Zdarza się sędzia przyzwoity. Zdarza się. Zdarza się i prokurator przyzwoity, i dziennikarz przyzwoity. Ale to wszystko powinno być przyzwoite. Wtedy będzie dopiero dobre w Polsce. Będzie przyzwoite, jak my się też weźmiemy do roboty. I ci, którzy chodzą do kościoła, modlą się, niech do wyborów jeszcze innym powiecie. Naprawdę. I zadbajcie o te wasze miasta, żeby przynajmniej trochę lepiej było. No. A nie tylko niektórym, żeby się lepiej żyło. I sitwa taka, i złodziejstwo, oszustwo, kłamstwo, wyśmiewanie jeden z drugiego. I to mówienie władzy nie odda. To oni władzę mają, a nie służba. Nie służą. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy, ojcze.
No rzeczywiście dziękujemy, ojcze, za te słowa, bo myślę, że rzeczywiście trzeba przypominać także gdańszczanom, jak było z Amber Gold, jak było z Olte Express. To była przedziwna sytuacja, kiedy prezydent Gdańska, marszałek województwa, obaj liderzy Platformy Obywatelskiej na Pomorzu ciągną niczym konie pociągowe samolot OLT Express na lotnisku w Gdańsku, robiąc niesamowitą akcję reklamową, marketingową tej linii, która należała do Amber Gold. Jak to się skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi nie dostało swoich pieniędzy. Wiele straciło cały majątek swojego życia. Pewnie nie byłoby tej afery, gdyby nie dziwne zbiegi okoliczności, że tak nagle ktoś potrafi założyć firmę, potrafi oszukiwać ludzi, ktoś inny tego nie kontroluje. Dzisiaj doskonale widzimy, że żeby założyć jakąkolwiek firmę lotniczą, to trzeba niesamowicie się nastarać, wypełnić te wszystkie wnioski, dostać wszystkie zezwolenia. To jest coś na potrzeba czasami miesiące, a tutaj błyskawicznie wszystko załatwione, błyskawicznie wielka promocja, Gdańsk uwikłany jako miasto z nazwy w wielką aferę OLT Express i Amber Gold.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja pozdrawiam pana Dobrzyńskiego, kandydata na prezydenta.
Pani imię?
Agata. I mam takie jedno pytanie. Właściwie jestem, reprezentuję takie, można powiedzieć, tutaj trzy osiedla. Byłam na tym zebraniu z poprzednim prezydentem i chodzi o tą nieszczęsną obwodnicę, która ma być poprowadzona przez trzy największe osiedla mieszkaniowe. Czy pan Dobrzyński w ogóle jest zorientowany w tej sprawie? Czy coś na ten temat wie?
Pani Agata z Białegostoku, tak?
Tak, tak. I jeszcze ta obwodnica na nieszczęście ma zlikwidować chyba już ostatni zakład, który produkuje szyby w Białymstoku. Nie pamiętam nazwy tego zakładu. To szyby samochodowe, bardzo duża fabryka. Tam dużo ludzi pracuje i ta nieszczęsna obwodnica ma też iść przez ten zakład, ale najważniejsze, że to przez trzy największe osiedla mieszkaniowe i było Pani wtedy Agato... nas 1800, z 1800 na zebraniu było tak dużo ludzi i nas po prostu zignorowano, bo tam byli przedstawiciele z Platformy na tym zebraniu tylko i wyłącznie.
I ja pozwolę już panu Janowi Dobrzyńskiemu odpowiedzieć. Pani dziękuję, dobrze?
Szczęść Boże.
Prawdopodobnie pani ma na myśli ulicę, pani ma na myśli to tak zwaną obwodnicę przez Leśną Dolinę. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem budowy tej obwodnicy. Chciałbym powiedzieć, że byłem w tym rejonie. Tam były chyba dwa spotkania, mówiłem na ten temat. Tutaj warto dodać, że to już chyba tak Platforma ma i prezydent Truskolaski. Oni budowali bez jakiegoś takiego pomysłu, jakiegoś planu. Po prostu były pieniądze, to budowano i tak bezmyślnie. Ta obwodnica, o której teraz mówimy, to ona widniała w projektach sprzed 25 lat. Jak miasto obszarowo było oczywiście o wiele mniejsze, przez ten okres miasto się rozbudowało, bo tam powstały bloki i im tak wyszło, że budować należy przez w zasadzie środek tych osiedli. Jak już mówiłem wcześniej, jestem przeciwnikiem tych inwestycji, tej tak zwanej obwodnicy. Na pewno jak wygram wybory, nie będę tego kontynuował. Oczywiście będziemy budować drogi osiedlowe, to jest dla nas najważniejsze, ale chciałbym powiedzieć, że ta władza dosyć trzyma się, bo mam tutaj informację, że wypuszczają jakieś gazetki kłamliwe na temat Prawa Sprawiedliwości i mój, także apeluję do wszystkich słuchaczy, żebyśmy nie dali się zmanipulować, żebyśmy się nie dali wprowadzić w błąd, żebyśmy zdecydowanie poszli 30 gremialnie i głosowali.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Gdańska, Janina.
Proszę.
Chciałam do pana Andrzeja Jaworskiego powiedzieć, że w Gdańsku nie było mężów zaufania. W komisjach w Sopocie moja siostra głosowała. Też nie było męża zaufania. Także no, jesteśmy rozczarowani, dlatego tak dużo tych głosów nieważnych, bo po prostu były fałszowane. Wiemy i znikały. W ogóle znikały głosy, które były niby wprowadzane do komputera i niby było 20, a zostawiła 2, a 18 ginęło. Nie wiem, jak to się działo, ale głosy ginęły, były ukradzione.
Dziękuję bardzo, pani Janino. Ja też powiem, że niedawno miało miejsce ogłoszenie wyników i tych nieważnych, pani wspomniała, do sejmików prawie 18%, a w skali całego kraju 9,76%. To dosyć duży odsetek, panie pośle.
Pani Anino, dziękuję za ten głos. My mieliśmy mężów zaufania w 90% komisji w Gdańsku. Rzeczywiście nie udało się do wszystkich komisji mężów zaufania znaleźć, dlatego jeżeli by pani lub pani znajomi albo inne osoby, które nas słyszą, zechciały być mężami zaufania przy drugiej turze wyborów, to serdecznie zapraszamy. Podam swój numer telefonu komórkowego. Można dzwonić, można się nagrać, można wysłać SMS-a. Zapraszamy, bo proszę też pamiętać, że jeden mąż zaufania na komisję to jest bardzo często niewystarczająca liczba. Każdy ma jakiś moment, kiedy musi chwilę odpocząć, więc najsensowniej, najlepiej jest, kiedy przynajmniej dwie takie osoby są. Więc jeżeli ktoś nas słyszy z Gdańska, chce być mężem zaufania w przyszłą niedzielę, bardzo proszę o kontakt. Mój numer 502-22-7746.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Urszula z Olsztyna. Chciałam na temat do pana Grzymowicza zwrócić się. Czy tam jest możliwość?
Tak, tak, słyszy pan prezydent. Proszę bardzo. Może pani mówić?
A mogę mówić, tak? Panie prezydencie, słyszy mnie pan?
Tak, słyszy pan.
Pan prezydent słyszy, tak?
Tak, tak, tak.
Zapytacie, jak pan miał czelność w ogóle wystąpić w Radiu Maryja? Pan, który jest prezydentem bruków i betonów, a nie ludzi. Skrzywdził mnie pan ogromnie. Jestem dzisiaj bezdomna przez pana. I pan chce dalej być prezydentem, jak pan wszystko robi kosztem ludzi? Jak pan ma czelność w ogóle występować ponownie? Pan w tej chwili, pan mówi, że pan popiera młodych. Prowadziłam firmę 25 lat. Teraz synowie przekazami musimy zamykać, bo nas nie będzie stać utrzymać. A wszystko przez pana. Straciłam mieszkanie. Wszystko, bo pana działania, które pan robi, to robi pan wszystko kosztem ludzi. Jestem oburzona, a że jeszcze do Radio Maryja pan wszedł, kiedy pan walczy z kościołem w Olsztynie, walczy pan z katedrą, z świętym Lesińskim, walczy pan z innymi. Jak pan w ogóle miał czelność do Radia Maryja pójść?
Panie prezydencie?
No, nie wiem, o czym, jeśli chodzi o panią, dosłownie pani mówi, bo oczywiście nie jestem w stanie wiedzieć, o jakim problemie. Serdecznie zapraszam do mnie, zapewne pani dokładnie wyjaśnię tę sprawę, jeśli ona miała miejsce, bo spotykam się z setkami osób z naszego miasta i staram się im przede wszystkim pomóc. A wobec tego bardzo zapraszam. W poniedziałek możemy porozmawiać na tematy, które panią nurtują. Szanowna pani, nigdy nie walczyłem z Kościołem, wprost przeciwnie. Mam bardzo dobre stosunki z naszymi księżmi, którzy również wspólnie z samorządem miasta współpracują, gdzie organizujemy bardzo wiele ważnych wydarzeń dla naszego miasta, które, nieważne kto skąd przychodzi, po prostu są kierowane do naszych mieszkańców. To przecież myśmy wspólnie zarówno z kurią naszą biskupią, jak i z fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia organizowali w ubiegłym roku wspaniałe spotkanie studentów, gimnazjalistów, licealistów, którzy przyjechali do Olsztyna i byli zachwyceni tym, w jaki sposób ich przyjęliśmy. To również organizujemy wspólne Dni Papieskie. Również organizujemy jako samorząd Orszak Trzech Króli. Przygotowujemy w tej chwili pielgrzymkę ministrantów, ogólnopolską pielgrzymkę do Gietrzwałdu. I proszę bardzo, ażeby nie mówić, że ja mam jakąkolwiek czelność i że z kimkolwiek walczę, bo jest to nieprawda. Zgodnie z prawem staram się pomagać wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. Natomiast proszę zrozumieć, ja w szczegółach jestem pani w stanie wyjaśnić wszystko, że prawo obowiązuje wszystkich, bez względu kto po prostu i skąd przychodzi. I ja jestem jako osoba zaufania publicznego zobowiązany do przestrzegania tego prawa. Wobec tego proszę do mnie, w poniedziałek możemy porozmawiać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Olsztyna. Mamy dwóch kandydatów na prezydenta. Jednego gwałciciela, drugiego odnowiciela. Chodzi tutaj o pana, już nie chcę nawet powiedzieć, jak on tam się nazywa. W każdym bądź razie ta pani, to ja od tego gwałciciela chyba zadzwoniła. Przypuszczam tak. A to, co tam naopowiadała, to wcale jest nieprawda. A ja dzwonię zupełnie w innej sprawie. Te tramwaje, co niby mają iść, ja mieszkam na Werlinga, ale przy Sikorskiego i dosłownie 2 metry od mojego domu ten tramwaj będzie przechodził, bo przy samej ulicy jest. Złożyłam do pana prezydenta pismo z podpisami lokatorów 14 października. 30 dni minęło, nie mam żadnej odpowiedzi, ale nie przypuszczam, że to jest pana wina, tylko pana pracowników. I tam w tym piśmie żeśmy wystąpili o ekrany dziękoszczelne, żeby po prostu, bo to nawet w tej chwili, cały czas jak samochody jeżdżą, to jest jeden wielki huk. Myśmy sobie próbowali balkony pozabudowywać, co niektórzy. I w każdym razie to jest bardzo uciążliwe, już nie mówię o powietrzu, o smrodzie, który tam będzie. Jest. A teraz jeszcze mam taką, właściwie ponieważ pan jest takim naprawdę budowniczym i to bardzo dobrym, trochę bałaganu jest. Chodzi mi o ulicę Partyzantów i Dąbrowszczaków. To jest taka wizytówka przy samym dworcu. Jezdnia okropna, chodniki okropne, budynki jeszcze gorsze. Że może w tym teraz okresie już następnego pana sprawowania władzy może by się wziąć za tę ulicę po prostu w centrum miasta, bo kto nie przyjeżdża, to tam okropnie wygląda. Bo my tam na osiedlu to wiadomo, mamy Francję, elegancja, wszystko w porządku. Całe Śródmieście Starówka jest, można powiedzieć, w porządku, bo dużo tam prywatnych firm i prywatnych budynków powstało, ale ta Partyzantów i ta Dąbrowszczaków jest przeokropna. I chciałabym, żeby ewentualnie pan zwrócił na to uwagę. No, a jeśli chodzi o ten kościół, to akurat ta pani chyba nie ogląda telewizji, bo ja zawsze oglądam o 6:30 dzienniki. Chodzę do katedry, jak jest jakaś wielka uroczystość, chociaż w Biarot jeżdżę, bo to dawna moja parafia. I jeszcze nie przypuszczam i nigdy tak nie było, że jaka uroczystość było, żeby pana nie było. Czy na cmentarzu, jak księdza żeśmy tego serca Jezus chowali, bo w tej chwili nazwiskami nie będę operować, bo to nie jest tak ważne, ale w każdym bądź razie Pan jest bardzo pomocną ręką i nie przypuszczam, żeby jakiś ksiądz zadzwonił i powiedział, że to jest prawda. Także
dziękuję,
proszę się
bardzo
nie przejmować takim głosem, bo to ten głos to jest tam nic nie warty. To szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Też... Serdecznie Panie dziękuję za ten głos. Odniosę się jeszcze króciutko do tej wypowiedzi wcześniejszej na temat betonowania. Oczywiście próbuje mi się taką łatkę przyszyć, natomiast my tu doskonale chyba wszyscy siedzący wiemy, że jeśli modernizujemy czy budujemy drogi, to po prostu jakie materiały się do tego stosuje. To nie ulega wątpliwości. Natomiast również Państwo, mieszkańcy Olsztyna, słuchacze Radia Maryja, doskonale wiecie, że wykonaliśmy bardzo piękne tereny zielone, chociażby w tym roku Park Centralny, przeszło 13 hektarów, z którego bardzo chętnie korzystamy, że rewitalizujemy w tej chwili Park Podzamczek, który odzyska swoją dawną świetność, to jest kolejne 8 hektarów, że wspaniale zagospodarowujemy brzegi Jeziora Krzywego, to są tereny piękne, zielone, wcześniej Jeziora Długiego, gdzie są ścieżki spacerowe, gdzie są również ścieżki rowerowe, gdzie bardzo wiele szlaków komunikacyjnych, rowerowych, żeśmy i w lesie miejskim, i przy ciągach komunikacyjnych wykonali i że nasadziliśmy w mieście około 3000 drzew, a wobec tego hasło miasto ogród na pewno się sprawdza. Jeśli chodzi o tramwaje, tramwaje są czystym ekologicznym środkiem transportu. Pismo, które była Pani uprzejma złożyć, jak tylko wrócę w poniedziałek, zajmę się i na pewno Pani odpowiem. Jeśli będzie istniała konieczność rzeczywiście postawienia ekranów, to takie ekrany zostaną postawione. Na pewno na skrzyżowaniu, jeśli to chodzi o to skrzyżowanie, ulicę Witosa i księdza biskupa Płoskiego, myśmy w stosunku do poprzedniego projektu ten tramwaj od tego budynku odsunęli. Aczkolwiek tam była taka sytuacja wcześniejsza, że zanim powstał ten budynek, to była uzgadniana linia tramwajowa i deweloper zobowiązywał się do tego, że sprzedając mieszkania poinformuje wszystkich mieszkańców o tym, że obok będzie przechodził tramwaj. Niestety, jak później rozmawiałem, on po prostu tego nie uczynił, a więc też zachował się, możemy powiedzieć, nieuczciwie wobec państwa. Jeśli chodzi o ulicę Partyzantów, to chciałbym panią uspokoić. Ta ulica jest zgłoszona do realizacji zarówno w ramach naszego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Tą ulicę będziemy realizować przy współudziale środków unijnych z programu dotyczącego również systemu modernizacji transportu zbiorowego. Zostanie ona kompletnie zmodernizowana zarówno z wybudowaniem kanalizacji deszczowej, której brakuje w tej ulicy, jak i oczywiście z wymianą i podbudowy i całej nawierzchni. I tu chciałbym uspokoić również mieszkańców, na pewno ulicy Partyzantów, bo żeśmy spotykali się niejednokrotnie, rozmawiali, w ramach konsultacji społecznych nie będziemy poszerzać, nie będziemy wycinać drzew. Ona zostanie zarówno na tym odcinku od ulicy 1 Maja do Ronda Bema zmodernizowana, jak i na dalszym odcinku od Ronda Bema do dworca, ponieważ tam również przy współudziale środków unijnych realizować będziemy zintegrowane centrum przesiadkowe i to powinno nastąpić w ciągu najbliższych lat 2015 i 16, jeśli chodzi o te projekty. Powiem jeszcze i dodam tylko, że również ulica Pieniężnego, która jest w tym ciągu ulicy 1 Maja i Partyzantów, biegnąca zaraz przy katedrze, wraz z całym mostem będzie modernizowana, bo też tego wymaga.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Jeszcze raz dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Dzwonię z powiatu Słupca, więc terenu Wielkopolski, tej Wielkopolski.
Takiej... Pana imię?
Moje imię Jan, konkretnie Sienina. Ja chciałem się ustosunkować do wypowiedzi ojca Rydzyka, bo akurat w tym czasie włączyłem radio. Jest ta sytuacja w kraju taka troszeczkę zawiniona z tymi wyborami, to co się stało i tak dalej. Dlaczego taka sytuacja jest w Polsce i tak dalej. Byłem działaczem również tym solidarnościowym i tak samo jak wszyscy inni Polacy pragnęli lepszego jutra. Jestem dziś na emeryturze, ale to, co spotkało społeczeństwo całe, w całości, to głównie robotnicze, nie inteligencja, bo inteligencja umiała się obronić przedtem, to dzisiaj jest taki skutek, jaki widzimy, to co ojciec Rydzyk powiedział. Ludzie wyjechali z kraju, tak, za lepszym życiem, za lepszym chlebem. Oni znajdują mnie. Ja byłem nie tak dawno w Niemczech, konkretnie koło Kilonii, gdzie ludzie przyjeżdżają na plantacje i robią. No to jest określenie polskich robotników, tych gazetpajderów. Polskie kombajny przyjechały do zbioru tam czegoś. To jest wina władzy, tych, którzy na plecach tej ludzi pracy, wszystkich zakładów ludzi pracy, doszli do władzy, dzisiaj się odwrócili, to jest przykład tych wyborów, walka pomiędzy sobą obozów politycznych, różnych ugrupowań, a jedne i drugie nie są lepsze. To jest przykład to, co się stało z posłami z PiS-u, w jaki sposób oni to prowadzili, jakie to byli praworządni i tak dalej. Ja nie należę do żadnej dzisiaj partii, ale to jest taki ten skutek. Wszyscy wiedzieli, jaką Polskę będziemy mieli. Ludzie pracy będą mieć. Wszyscy dokładnie wiedzieli, również i hierarchowie kościelni wiedzieli, co z tej Polski pozostanie. Jak wszyscy rozszarpują to płótno, tą Polskę na części kroją, i chcą wygospodarować dla siebie jak najwięcej. I to jest dzisiejszy efekt. A ta władza, która dzisiaj rządzi, ona się broni rękoma i nogami, żeby nie odpuścić i nie oddać tej władzy różnymi sposobami. Bo najlepsze rozwiązanie na dzisiejszy kryzys, który powstał po wyborach, jest jedna zasadnicza sprawa. Trybunał Konstytucyjny, jako ciało konstytucyjne, może wydać werdykt jeden i ostateczny, który jest werdykt ten niepodważalny. Zarządzić nowe wybory, są to koszty. Albo zarządzić wybory do sejmików. I żeby tego takiego czegoś nie było. Tak, Polska jest na rozdrożu. I sytuacja jej przedstawia się taka jak na Ukrainie. Na Ukrainie też były wybory. Też komisja ogłosiła zwycięstwo, demonstracje i krwawe, jak gdyby można powiedzieć, powstanie. A nasi przywódcy jeździli i pouczali ten kraj, że pomogą zaprowadzić demokrację, pomogą jak przeprowadzić wybory. Tak, na Ukrainie były przejrzyste urny, u nas były skrzynie. I ileś głosów tam nieważnych, to jest nieważne, że czy pójdzie społeczeństwo do 5% społeczeństwa do urny, czy pójdzie 50%, wybory zawsze będą ważne.
Panie Janie, myślę, że im więcej nas pójdzie, to nie jest tak, że 5 czy 50. Trzeba też i wywiązywać się ze swojego obowiązku i nie dać się jakoś ponieść emocjom. Pan mówił, że no, wszyscy wiedzieli, jaka będzie. O Polskę trzeba codziennie zabiegać. Każdy z nas musi czynić wysiłek. Będzie wielu takich, którzy może będą próbowali, nie wiem, manipulować czy ugrać swoje. Tak jak dzisiaj też pytali dziennikarze Państwową Komisję Wyborczą, różne pytania zadawali, jak to, jak tamto. Podstawowe pierwsze pytanie, dlaczego członkowie PKW podali się do dymisji? Takie powinno być postawione pytanie, bo tak odpowiadają w każdą stronę. Dziennikarze też pytają, co z przyszłymi wyborami, tak jakby sprawy w ogóle nie było. A coś się jednak w państwie stało i tu musimy myśleć. Który z panów?
Ja może powiem krótko, jeżeli chodzi o te wyniki PKW. No, my oczywiście przede wszystkim jesteśmy zdumieni tym, że Państwa Komisja Wyborcza nie podała procentowych wyników, dlatego że liczba mandatów uzyskiwanych w poszczególnych województwach ma się ze względu na ordynację wyborczą nijak do tego, ile Polaków zagłosowało na daną partię. Jest to związane z tym, że mandaty dzielone są w okręgach i może być tak, czego jestem prawie że pewien, że liczba Polaków, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, jest dużo wyższa niż tych, którzy zagłosowali na Platformę Obywatelską, nawet w tych wyborach, które podważamy i o których cały czas mówimy, że wiele nieprawidłowości wystąpiło przy pracach w komisjach wyborczych. Natomiast przy przeliczaniu tych głosów na konkretne mandaty mógł być tutaj już zupełnie inaczej. To jest ten pierwszy i ważny element, o którym chciałem wspomnieć.
Ja chciałbym jeszcze dodać, jeśli
dziękuję,
można...
Dziękuję, bardzo proszę.
Chciałbym dodać, jeśli można, mnie smuci i zastanawia też postawa takiej beztroski prezydenta państwa, pana Komorowskiego, jak i również premier Ewy Kopacz. W naszym kraju jest od wielu, wielu lat tak, że no, za nic rząd nie odpowiada. Mamy prokuraturę niezależną, mamy sądy niezależne, PKW robi co chce, złożyła dymisję, ale będzie pracowała do zakończenia drugiej tury. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo trudna i my musimy się pozbierać, musimy z tej sytuacji wyjść w sposób taki, że społeczeństwo musi przynajmniej ufać temu aktowi demokracji, jakim są wybory. My musimy wiedzieć jako społeczeństwo, że nasz głos będzie dobrze policzony. I sprawa druga, ja domagam się, będę rozmawiał ze swoimi oczywiście posłami, aby mieć informację, kto skonstruował, kto za to odpowiada, za tworzenie tych list pod kątem plastycznym, konstrukcji tej całej, bo były takie wybory, gdzie była jedna lista i kilka komitetów wyborczych. Dzisiaj mieliśmy książeczkę i co utrudniało głosowanie dla ludzi starszych. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała ta procedura wyboru, sposobu głosowania i przygotowania list i tych książeczek.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia.
W trakcie programu w telewizji żartowaliśmy sobie i też po programie, że pewnie za dwa dni dowiemy się, że co prawda Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale po policzeniu wszystkich głosów dowiemy się, że jednak przegrało. I to była forma takiego smutnego żartu z naszej strony, ale okazało się, że nie musieliśmy czekać dwóch dni. Poczekaliśmy dwie godziny z pewnym okładem. No i skutek jest taki, jak w tym żarcie. To taka strasznie smutna konkluzja tego wszystkiego, co obserwujemy od dłuższego czasu i czegoś, co jeszcze raz powtórzę, jest obiektem chyba żartów, kpin w całej cywilizowanej Europie i myślę, że też na świecie. I jeszcze raz gorąco poproszę wszystkich tych, którzy czują się centroprawicą w Polsce, tych, którzy mają konserwatywne poglądy. Idźmy na wybory 30. Udowodnijmy, że potrafimy przeciwstawić się sytuacjom, które dla większości rozsądnie myślących ludzi są nie do wyjaśnienia. Pamiętajmy o tym, że mamy reprezentować środowiska senioralne osób starszych. To jest nasze zadanie, to jest nasz cel. Mamy dbać o rodzinę, wprowadzając karty choćby dużych rodzin, karty seniora. Musimy bardzo blisko współpracować jako środowiska z organizacjami pozarządowymi, bo myślę, że dzisiaj nie tylko partie polityczne mają obowiązek patrzenia na to, co się dzieje w sferze politycznej, ale również organizacje pozarządowe, do czego ja bardzo mocno zachęcam. Myślę, że ta cała sytuacja, którą obserwujemy, będzie też dodatkowym przyczynkiem do tego, aby powstawały kolejne organizacje pozarządowe w naszym kraju, aby jeszcze bardziej, jeszcze baczniej patrzyły na to, co się dzieje dzisiaj w sferze polityki. Trudny wieczór, tak bym go określił.
I smutny,
bo przez chwilę, w momencie, kiedy żartowałem sobie 2,5 godziny temu, czy 3 godziny temu z tej całej sytuacji, chociaż nie byłem jedyny wśród tych, z którymi dzisiaj w tym gronie, w którym żartujemy, znaczy w którym rozmawiamy, te żarty jakoś tak padły w sposób naprawdę bardzo luźny, a tu okazuje się, że po 2,5 godziny dowiadujemy się, że co prawda ktoś wygrał, ale tak naprawdę przegrał. I to taka chyba konkluzja bardzo przykra. Idźmy na wybory, udowodnijmy to, że jesteśmy sprawniejsi, silniejsi, że nikt nas nie przełamie tym, co chyba większość, tak jak powiedziałem, rozsądnych Polaków dzisiaj zastanawia, a z drugiej strony chyba nas powinna determinować do dalszej i cięższej pracy. Łączmy się z tymi, którzy najbardziej potrzebują tej naszej pomocy, ale też i doprowadzajmy do tego, aby organizacje społeczne, pozarządowe jeszcze mocniej patrzyły na sferę nie tylko władzy rządzącej w parlamencie, ale również na samorząd, o którym dzisiaj tak mocno i tak długo rozmawialiśmy.
Panowie,
pamiętajmy o tym.
Bardzo wam dziękujemy. Jeżeli wygracie, pan tutaj prezydent Piotr Grzymowicz mówił, że rozmawia, jeżeli trzeba, prosimy, zapraszam na przyjść, sprawę będziemy wyjaśniali, więc może i też będzie taka możliwość, żeby na antenie rozmawiać ze słuchaczami, bo to też będą ci, którzy, no jeżeli postawią na was, no będą chcieli usłyszeć, jak wywiązujecie się z danego słowa i z tego, że wzięliście też odpowiedzialność za państwo Gdańsk, Radom, Olsztyn czy Białystok. Dziękuję wam. Byli z nami pan poseł Andrzej Jaworski.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Zapraszam wszystkich do tego, aby w przyszłą niedzielę iść na wybory samorządowe i zagłosować za zmianą dla dobra naszych małych ojczyzn.
Pan Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia. Dziękuję.
Tym samym zapraszam.
Dziękuję. I pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.
Dziękuję. Na wybory. Dziękuję.
I pan Jan Dobrzyński.
Szczęść Boże i do zobaczenia 30 listopada.
Szczęść Boże panom. Bóg zapłać. Temat naszych rozmów, wpływ samorządu na życie mieszkańców. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za cierpliwość, za każdy telefon.